Dzień dobry Państwu, Mateusz Lechowski, kanał korespondent.pl, Rozmowy o świecie. Na początku chciałem podziękować bardzo wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał za pomocą portalu patronite.pl. To dzięki Państwu ten kanał jest niezależny i ja mogę realizować kolejne treści. Bardzo dziękuję za to wsparcie, a osoby, które chciałyby do tego grona patronów dołączyć, zachęcam do tego, można to zrobić, tak jak powiedziałem, za pomocą portalu patronite.pl. Link w opisie tego filmu. A dziś będziemy rozmawiać o tym, jak polscy politycy radzili sobie z wojną ukraińsko-rosyjską. Jak wyglądały relacje polskich polityków i ukraińskich polityków na początku tego konfliktu, jak one się później rozwijały i jak doszliśmy do tego, co mamy w tej chwili, a także trochę gorących informacji, takich jak awaria polskiego samolotu, którym poruszał się prezydent Andrzej Duda, polscy specjalsi na terenie Ukrainy w momencie rozpoczęcia działań wojennych i uczestnictwo polskich przedstawicieli w negocjacjach rosyjsko-ukraińskich na początku wojny. O tym wszystkim będę rozmawiał z autorem książki Polska na wojnie, dziennikarzem i pisarzem Zbigniewem Parafianowiczem. Cześć Zbyszku.
Cześć.
Proszę Państwa, jeszcze raz wracam. To jest książka Polska na wojnie. Książka, o której wiele było już mówione do tej pory. Mam wrażenie, że rozgrzała cały polski świat medialny. Ja nie jeszcze, będąc w Izraelu, sporo słyszałem, bo słuchałem rozmów na temat tej książki, a dzięki temu, że mam teraz przerwę chorobową, to miałem okazję ją przeczytać. Powiem Ci, że połknąłem ją w jedną noc. Super się to czyta. I zanim przejdę do smutnych konkluzji, bo jednak mam takie poczucie, powiem Ci szczerze, że po tej książce jednak było mi w kilku momentach smutno, to chciałem na początku tej rozmowy zapytać Cię, co to jest alkopolityka?
Alkopolityka, alkodyplomacja, no to jest wspomaganie się pewnymi dozwolonymi środkami psychoaktywnymi, tak chyba to należałoby określić, które powodują, że pewne problemy wydają się łatwiejsze, łatwiejsze do rozwiązania, łatwiej łamie się bariery pomiędzy politykami. No i to jest pewien styl, który który znamy jeszcze z czasów Aleksandra Kwaśniewskiego. No alkopolityka, alkodyplomacja, czyli coś, co poprzez imprezę może przynieść wymierne korzyści dla państwa. No i tak się stało w Wiśle, gdy były te łamane te bariery pomiędzy Zełenskim a Dudą. Właśnie w ten sposób, za pomocą imprezy, za pomocą luźnej atmosfery, budowano dobrą atmosferę.
No i to się udało, prawda? Znaczy, jak myślisz, na ile ten taki luźny styl, a na ile to była też kwestia tego momentu, bo to chyba był też dobry moment, to był styczeń, miesiąc właściwie przed wojną, kiedy zdecydowano się na taką próbę zacieśnienia relacji. To się wszystko ze sobą zgrało, twoim zdaniem?
Tak, no to był to intencja, to był moment, w którym organizatorzy tego spotkania w Wiśle nie zakładali, że wybuchnie wojna na pełną skalę, natomiast doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że zacieśnianie relacji z Ukrainą lewaruje Polskę, powoduje, że Polska ma większe znaczenie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, ma większe znaczenie w NATO. To było racjonalne. I to było coś, co przynosiło już nawet na tamtym etapie duże korzyści Polski, bo tam też wspominam o tym wątku, jeden z rozmówców mówi, że po powrocie z Wisły od razu rozdzwoniły się telefony z Waszyngtonu, żeby wybadać, co tam się zadziało, o czym rozmawiano, bo Zełenski leciał do Wisły w sytuacji, gdy Amerykanie ostrzegali go o tym, że lada chwila wybuchnie już wojna i sugerując mu, że no może po prostu mieć problem z ewentualnym powrotem do kraju. Zresztą to był czas, kiedy sugerowali mu, że mogą go z tej Ukrainy wywieźć, ewakuować, krótko mówiąc, czyli pomóc mu w tym, żeby przetrwał tą inwazję, w sensie, no, żeby nie został zlikwidowany fizycznie, bo przecież taki plan na początku wojny wobec Zełenskiego był. Także te telefony, które rozległy się po spotkaniu w Wiśle, one świadczą o tym, że rzeczywiście ten rezultat został osiągnięty, a późniejsze dni, szczególnie te pierwsze 100 dni wojny, pierwszy etap zarządzania tym kryzysem na wschodzie, on bez tego spotkania w Wiśle to najprawdopodobniej nie byłoby możliwe, bo tego zaufania, tej chemii pomiędzy Zełenskim a Dudą nie było. Oni wcześniej oczywiście spotykali się, mieli takie dość istotne spotkanie podczas Platformy Krymskiej latem 2021, tam ta słynna sytuacja, w której Duda pojechał bez smokingu i mu musiał ambasador Bartosz Cichocki w godzinę ten smoking po prostu załatwić, żeby mógł wziąć udział w uroczystościach w Operze Kijowskiej. Także taka jeszcze była dość zabawna sytuacja. Natomiast to nie było spotkanie, na którym przełamano jakieś takie poprawności polityczne w relacjach pomiędzy politykami. Mówiono do siebie na pan, pani, proszę pana, dziękuję, do widzenia. No na tej zasadzie Wisła to był zupełnie już inny poziom. To był już poziom żartów, żarcików, heheszków różnych. Także to jak najbardziej zdało egzamin. Także Duda w tym pierwszym etapie wojny on bardzo umiejętnie i przed wojnią bardzo umiejętnie wszedł w buty Kwaśniewskiego i po prostu wykorzystywał ten model kształtowania stosunków międzypaństwowych poprzez takie półprywatne relacje w dość dobrze.
To ja jeszcze zapytam, to jak to wyglądało? Po prostu zaproszono prezydenta Zeleńskiego, z nim przyjechał Andrzej Jermak, jego druga osoba właściwie w Ukrainie, szef jego kancelarii, do Wisły, tak? Prezydent Duda wybrał to miejsce. No i co? I kolacja, i mała impreza, i rozmowy do białego rana?
No tak, to wyglądało. Tam w Wiśle jest ośrodek prezydencki z taką, ten ośrodek prezydencki ma taką karczmę. Ona ma, to widać na zdjęciach z tej imprezy, które nie są upubliczniane, ale miałem okazję przejrzeć trochę dokumentacji, która się zachowała. Tam jest to taka karczma z taką z otwartym jakby barem, trochę stołem na zewnątrz, że można też siedzieć, spędzać czas na zewnątrz. No i panowie po prostu się dobrze bawili. Nie było oczywiście tam jakichś takich bizarów studenckich, to nie była impreza w akademiku, prawda? No to nie, jednak mimo wszystko nie przekroczono pewnych takich norm cywilizacyjnych, czy też no mimo wszystko obydwaj politycy dopiero zaczynali tą swoją znajomość, także też nie mogli sobie pozwolić na jakieś okazanie słabości albo okazanie jakiegoś takiego no, skompromitowanie się poprzez na przykład gadanie głupot tego typu sytuacji. Czegoś takiego nie było i nie było nie tylko pomiędzy Dudą a Zeleńskim, ale też pomiędzy urzędnikami z obydwu państw, bo tam był jeszcze oprócz Jermaka była bardzo ważna postać, to jest zastępca szefa administracji Zeleńskiego Andrzej Sibicha. To jest bardzo uzdolniony dyplomata, inteligentny, z ogromnym doświadczeniem, człowiek, który doprowadził do tego, że powstała, no on wynegocjował tak naprawdę autokefalię jeszcze w czasach Petra Poroszenki, będąc ambasadorem w Turcji. Także to jest ważna postać z punktu widzenia uprawiania polityki zagranicznej ukraińskiej. Myślę, że w zasadzie wszystkie klucze do zrozumienia tej polityki gdzieś tam są właśnie pochowane w okolicach Andrija w Sibichy. Był jeszcze po stronie polskiej Jakub Kumoch, czyli minister prezydencki do spraw zagranicznych i ówczesny wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz. To jest to rzeczywiście on, Marcin Przydacz, z racji tego, że on się specjalizuje we wschodzie, ten drugi etap jego pracy później w kancelarii prezydenta już może nie jest tak błyskotliwy i tak owocny jak praca w MSZ-cie, ale rzeczywiście to jest niewątpliwie człowiek, który zna Wschód, rozumie Wschód i wie, jak się w nim poruszać, wie, jak należy mówić, żeby być słyszalnym, wie, kiedy należy być głośnym, kiedy krzykliwym. Także ta ekipa rzeczywiście się dobrała dobrze, był jeszcze ówczesny ambasador ukraiński w Polsce, Andrzej Deszczyca. Także byli najistotniejsi gracze tak naprawdę w tym procesie polsko-ukraińskim. No i panowie pogłębiali tą swoją znajomość, przyjaźń powiedzmy polityczną. Chociaż od początku ja też mam wrażenie, bo ja ten proces mniej więcej gdzieś tam od Wisły już próbowałem, bo te informacje do książki zbierałem na osi czasu, prawda? To jest tak, że próbowałem tkać tą sieć opowieści poszczególnych polityków też, żeby mieć pewną możliwość weryfikowania tych informacji na osi czasu, czyli zadawania kilkakrotnie tych samych pytań w czasie różnym ludziom, ale ja mam wrażenie, że już wtedy na początku w Wiśle było jakieś takie przeświadczenie, że ta przyjaźń jest mocno wyreżyserowana i projektowana, chociaż w gruncie rzeczy polityka międzynarodowa, polityka zagraniczna nie zna pojęcia przyjaźni jako takiej, takich emocjonalnych kategorii jak wdzięczność, przyjaźń, sympatia. To są rzeczy drugorzędne w polityce zagranicznej i jeżeli nawet ten reżyserowany projekt przyjaźń był dobrze wykorzystywany przez obie strony, w sensie z korzyścią i dla Ukrainy i dla Polski, no to dobrze, że tak było, dobrze, że tak się stało, dobrze, że ci panowie po prostu ten etap otworzyli w Wiśle właśnie w taki, a nie inny sposób.
Sugerujesz, że była nieufność od początku?
To nie chodzi o nieufność, tylko chodzi o taki brak takiej naturalnej chemii, która mogła się wytworzyć pomiędzy politykami. To jest często też się pojawia w opiniach bardzo różnych osób, z którymi rozmawiałem, czyli na przykład ta chemia naturalna, która jest pomiędzy Dudą a Nausedą, czyli ta taka Rzeczywiście no, rozumienie się w pół zdania pomiędzy obydwoma politykami, a z drugiej strony ten Duda z innym backgroundem, trochę takim obyczajowym, kulturowym, krakowski, wielkomiejski, inteligent, który spotyka się właśnie z Zełenskim, który też oczywiście jest z inteligenckiej rodziny, tylko że właśnie z takiej, no, powiedzmy, sowieckiej, postsowieckiej inteligencji technicznej z Krzywego Rogu, czyli z miasta o zupełnie innym backgroundzie, innej specyfice, to miasto ze środkowej Ukrainy, bardziej środkowo-południowej Ukrainy, która no, jest odmienna od Krakowa radykalnie i to są backgroundy, powiedzmy, ten background osiedlowy z Krzywego Rogu jest inny niż background harcerza z Krakowa, prawda? Także w naturalny sposób rzeczywiście te porozumienie na poziomie takim, takiej osmozy, powiedzmy, politycznej, no, było trudne.
Tak, to ten, kto był raz choć w Krzywym Rogu, to chyba od razu sobie zdaje sprawę z tego, jak mogła wyglądać młodość prezydenta Zełenskiego. Niemniej to spotkanie w Wiśle zrobiło background, podstawę pod te, no naprawdę wydawało się przynajmniej medialnie i tak PR-owo bliskie relacje. I on zaraz, tak jak piszesz w książce, był drugi krok, to znaczy prezydent Duda pojechał do Kijowa właściwie przed dzień wojny i on z tego Kijowa wyjeżdżał właściwie w przeddzień wojny, z tego co pamiętam i co opisujesz doskonale w książce. Skąd taka decyzja? Później pamiętam zresztą w trakcie spotkania, jednego ze spotkań, prezydent to wspominał, ze spotkań z prezydentem Zełenskim, kiedy odwiedzał znowu Kijów, jak wyjeżdżał z tej stolicy Ukrainy. Uważasz, że wtedy było jakieś ryzyko, albo przynajmniej prezydent czuł się w pewnym momencie zagrożony, kiedy z tego Kijowa wyjeżdżał?
Kiedy wyjeżdżał, rzeczywiście no, oni dostali informację od agencji wywiadu, od wiceszefa agencji wywiadu o tym, że w zasadzie wojna już się zaczyna i że oni powinni jak najszybciej opuścić terytorium Ukrainy w ogóle. I rozpatrywano te takie abstrakcyjne scenariusze o tym, że na przykład, nie wiem, ląduje kompania, powiedzmy, czy kilka kompanii spiecnazu i oni znajdują się w jakiejś niekorzystnej sytuacji. Rozmawiano o tym w tej drodze powrotnej. Są te słynne przywołane słowa prezydenta, który mówi, że nie ma mowy o tym, że oni wpadają w ręce po prostu przeciwnika, ale to są, ja mam wrażenie, rozważania na bardzo dużym, takim wysokim poziomie abstrakcji, bo te pierwsze godziny, pierwsze dni wojny to są przede wszystkim ataki powietrzne na Ukrainę. No i oczywiście tu jest pewne ryzyko, znajdując się, bo te pociski, one spadały również na miasta na zachodniej Ukrainie, między innymi w Żytomierzu, w którym zdaje się jest dowództwo sił specjalnych ukraińskich, także takie ryzyka były, prawda? No tylko że to się działo 24 lutego po 5 rano, czyli po tym wystąpieniu Putina w telewizji, gdzie powiedział o tym, że rozpoczyna to, co on nazywa operacją specjalną, a ta droga powrotna, ona mimo wszystko, tamte ryzyka były niewielkie. No to jest, działania wojenne rozpoczęły się na Donbasie w tych godzinach, kiedy dzwonił Dominik Duda, czyli wiceszef agencji wywiadu, do Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To ta odległość pomiędzy aktywnymi działaniami bojowymi a delegacją prezydencką była ogromna. Także to ryzyko było znikome. Natomiast ja jestem w stanie zrozumieć ten taki mechanizm psychologiczny analizy tego, w jakim miejscu jest ta delegacja, w sensie w jakim położeniu się znajduje. I tutaj oczywiście te rozważania, one nie są jakieś naiwne czy takie godne pożałowania, to, że właśnie ta delegacja znajduje się w takim, a nie innym miejscu. No sam fakt, że oni jechali na kołach, prawda, jest znaczny, bo nie polecieli samolotem z tego powodu, że Ukraina już całkowicie była pod kontrolą obrony powietrznej rosyjskiej, także ten lot był niebezpieczny. Lądowanie w Kijowie, już nie latały tam żadne linie lotnicze. Ja pamiętam, bo ja się minąłem z tą delegacją w Kijowie 23. Byłem w parku, w Pałacu Maryjskim na tych rozmowach Duda, Nauseda, Zełenski. Podpytywałem potem po tym spotkaniu, jakie są ich analizy dotyczące tego, czy Ukraina zostanie zaatakowana. Oni wtedy w Pałacu Maryjskim dowiedzieli się właśnie od Zełenskiego, że on się spodziewa kolejnego dnia ataku. To jest to słynne zdjęcie Dudy z kumochem przy kominku w Pałacu Maryjskim, gdzie oni rozmawiają, właśnie analizują to, z czym mają do czynienia, co właśnie się wydarzyło przed chwilą. Potem oni wsiadają w te samochody, wracają, ale no mówię, wracają na kołach, nic już do Kijowa nie lata. Żaden pasażerski samolot nie ląduje już w Kijowie, poza wojskowymi, które dowożą jeszcze ostatnie rzuty amunicji. W później 24 już te chyba dwa to były samoloty, tak, ukraińskie wojskowe są uziemione na Okęciu i panuje taka, no, wojskowi i politycy zastanawiają się, co zrobić w tej sytuacji, gdzie już w powietrzu nad Ukrainą latają pociski manewrujące, balistyczne, gdzie działa lotnictwo aktywnie na południu i na wschodzie Ukrainy, także mimo wszystko te ryzyka były, oczywiście, natomiast to nie jest tak, że wylądowałby spiecnaz i delegacja Dudy razem z gromem ochraniającym Dudę broniłaby się przed atakiem dywersantów gdzieś tam po drodze, ale mimo wszystko to był taki, no, ostatni moment, bo ostatnia chwila powrotu takiego w miarę jeszcze bezpiecznego z Kijowa. Duda i Nauseda rzeczywiście byli ostatnimi politykami, którzy zdecydowali się na dość odważny krok, czyli właśnie wyjazd do Kijowa, takie wzmocnienie strony ukraińskiej, pokazanie, że świat zachodu, że państwo bałtyckie, Polska, wschodnia flanka NATO są z Ukrainą i będą ją wspierać niezależnie od tego, co się będzie działo w kolejnych dniach.
Później byli pierwszymi głowami państwa, które wjechały też do Ukrainy, prawda?
Zgadza się. I to jest bardzo ważne w polityce. Kto jest pierwszy, prawda? Tak. Bo to jest, oczywiście to ma wymiar symboliczny, no ale pamiętamy Tbilisi też, pamiętamy Lecha Kaczyńskiego i też przywódców państw bałtyckich i Juszczenkę, którzy polecieli do Saakaszwilego, gdy szły czołgi rosyjskie na Tbilisi. I to, że Duda z Nausiedą byli jako ostatni przed wojną, no te obrazki zostaną na zawsze. Tak samo jak to, że byli pierwsi potem w Kijowie, w Buczy, w Borodziance, i jakby składali tą wizytę jako właśnie przywódcy państw sąsiednich, bez, no, Rosjanie już byli odrzuceni od Kijowa, oni się wycofali spod Kijowa gdzieś tam pod granicę, a później już wrócili na Białoruś, ale no mimo wszystko to była sytuacja bez precedensu, bo przecież nie było jeszcze precyzyjnej wiedzy na temat tego, jaka sytuacja jest w Buczy, w Borodziance, czy te tereny są zaminowane, gdzie poumieszczano improwizowane ładunki wybuchowe. No to było rzeczywiście bezprecedensowe wydarzenia, no plus wizyta oczywiście premierów środkowoeuropejskich w Kijowie w momencie, gdy Kijów był oblężony, czyli ten wyjazd jeszcze przed końcem marca, gdzie padła ta kuriozalna propozycja wprowadzenia misji NATO na Ukrainę z ust wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast mimo wszystko ja uważam, że to nie chodziło o pijarzenie się na tej wojnie. To były ważne gesty solidarności po prostu z państwem, które walczy, i takie ważne elementy budowania tej solidarności świata Zachodu, NATO, świata euroatlantyckiego z Ukrainą. No bo przecież nic nie stało na przeszkodzie, żeby pojechał tam Macron na przykład, czy jakiś inny polityk, nikt się na to nie zdecydował. Nawet brytyjscy politycy nie zdecydowali się znacznie później na to, żeby do Kijowa po prostu pojechać.
Wiesz, ja to pamiętam, bo pamiętam obie te wizyty, bo byłem wtedy w Kijowie i naprawdę to rzeczywiście dla Ukraińców było ważne i chyba to był taki szczyt pozytywnych relacji polsko-ukraińskich, tak po prostu w odbiorze. Ja pamiętam, że wtedy na blogpostach, jak byłem w Borodiance, kiedy był tam prezydent Duda, to kiedy stamtąd robiłem relacje, to jak wracałem, to na blogpostach żołnierze ukraińscy nie mówili o Zeleńskim, tylko mówili o Dudzie. Oni mówili o pozdrowieniach dla Dudy. To było bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast do tego, co się później wydarzyło, to przejdę za chwilę, ale wywołałeś ważną osobę, Jakuba Kumocha. Może już teraz nie wszyscy o nim pamiętają, bo jest na ważnej placówce dyplomatycznej, to znaczy jest ambasadorem w Chinach, ale kiedy czyta się twoją książkę, ja mam takie poczucie, że to była osoba, która kreowała w pewien sposób tą politykę polsko-ukraińską na początku tej wojny z Ukrainy z Rosją i jeszcze dodatkowo osoba, która miała bardzo, bardzo szerokie kontakty, choćby w Turcji, choćby w relacjach z częścią polityków ukraińskich, obecnym ministrem obrony Umiarowem. Czy to była taka szara eminencja polskiej polityki wtedy?
Zdecydowanie tak. To jest Kumoch, to jest rzeczywiście człowiek o bardzo szerokich horyzontach, też poliglota, osoba, która zna świat, rozumie pewne mechanizmy, które tym światem władają. Oczywiście też trochę taka charakterologicznie bywa trudna w obejściu, jeśli chodzi o współpracę w grupie, ale też myśląca o kilka kroków do przodu, tak w dobrym tego słowa znaczeniu, takiego myślenia strategicznego o polityce zagranicznej. Rzeczywiście on znał się przede wszystkim z Sybichą z czasów tureckich, bo obaj byli wtedy ambasadorami w Turcji, co bardzo wiele ułatwiało. Sybicha rzeczywiście, no tak, też tak jak wspomniałem, to jest postać intelektualnie wybitna, w sensie to jest człowiek o też bardzo szerokich horyzontach, kontaktach, z wiedzą, ze znajomością spraw zagranicznych. I ta znajomość, ona się przekładała naprawdę na załatwianie spraw w bezpośrednim kontakcie, a nie używanie do tego na przykład, nie wiem, protokołu dyplomatycznego, który trasę załatwienia sprawy wydłuża i utrudnia. Dodatkowo jest tak, że rzeczywiście on na pewnym etapie zaprzyjaźnił się z Umierowem, czyli obecnym ministrem obrony Ukrainy, a wcześniej osobą numer jeden, jeśli chodzi o najbardziej delikatne misje dyplomatyczne, które Zełenski zlecał swoim współpracownikom. To jest Umierow jest zaufanym człowiekiem Jermaka, przez to też jest zaufanym człowiekiem Zełenskiego. Umierow brał udział w wodowaniu tych rozmów w Turcji pomiędzy Ukrainą a Rosją. Reznikow z kolei był odpowiedzialny za te rozmowy na Białorusi, ale te rozmowy na Białorusi, one od początku były postrzegane jako markowanie rzeczywistości, a jako perspektywiczne postrzegano te rozmowy w Turcji. I Umierow brał w nich udział. Umierow też zalegendował i uwiarygodnił Abramowicza do tych jako pośrednika ze strony rosyjskiej, no i Kumow po prostu towarzyszył im w tych rozmowach od samego początku. W te rozmowy też logistycznie byli w nie zaangażowani również Michał Dworczyk i wspomniany wcześniej Marcin Przydacz, ale ta rola Kumocha w czasie tych rozmów była największa po stronie Polski. Oczywiście Polska nie miała tu jakiegoś takiego decyzyjnego udziału, na nic nie wpływała, ale tutaj nie chodziło o to, żeby na cokolwiek wpływać, tylko żeby być w procesie rozmów, wiedzieć, o czym te rozmowy są, patrzeć po prostu na zagadnienie. I no, Kumoch latał tym tureckim samolotem rządowym. Zresztą to też jest bardzo ciekawa sprawa, bo latał wtedy z nimi przedstawiciel MSZ-u Ibrahim Kalin, który obecnie jest szefem służb specjalnych tureckich, MIT. I to był człowiek, który wówczas przedstawiał się jako przedstawiciel MSZ-u. Przy czym Kumoch, z racji tego, że ten MSZ turecki dość nieźle znał, zaczął tam wymieniać jakieś nazwiska, podpytywać, czy znasz tego, czy znasz tamtego. No i okazało się, że Kalin niestety, ale nie orientuje się w tych niuansach jakby MSZ-owskich, z racji tego od razu była taka sugestia, że musi być gdzieś indziej umiejscowiony. To w ogóle ten Kalin to jest bardzo ciekawa postać, bo on oprócz tego, że jest szefem służb specjalnych, to jest też muzykiem, komponuje muzykę i śpiewa. Także to jest taka ciekawostka. Natomiast Kumoch latał tym rządowym samolotem do Ankary i no i był też świadkiem tych wydarzeń dotyczących trucia Abramowicza, a przy okazji też podtrówania Umierowa.
Nie.
Umierow był najmniej podtruty w czasie tego procesu, bo on nie nocował wtedy w tym mieszkaniu, w którym był Abramowicz w Kijowie, gdy dogadywano te szczegóły rozmów w Turcji. Natomiast oczywiście wszyscy mieli, oprócz Kumocha i oprócz Kalina, wszyscy mieli objawy zatrucia jakąś bliżej nieokreśloną substancją chemiczną, co potwierdziły dwa szpitale, jeden we Lwowie, drugi w Ankarze. Niewykluczone, że gdzieś jeszcze prowadzono dodatkowe badania na temat tego, co to było. O tym, że rzeczywiście do tego trucia, to był też bardzo ciekawy proces, bo Umierow, żeby nie utrudniać rozmów pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami, na początku w ogóle zaprzeczył, że doszło do jakiegokolwiek incydentu, wtedy w marcu, w kwietniu, gdy te rozmowy się rozwijały. Ale później w sierpniu 2022, już jak był z wizytą w Polsce, się spotkałem z Umierowem, rozmawiałem z nim na potrzeby książki Śniadanie pachnie trupem i też tam chciałem odtworzyć kulisy tego całego procesu. Przyznał pod nazwiskiem, autoryzując, że rzeczywiście dochodziło do podtruwania, że byli badani pod kątem wykorzystania substancji chemicznej. Znaczy, jak rozumiem, to przyznanie po czasie było już możliwe, no bo wiadomo, że te rozmowy do niczego nie doprowadziły i Umierow nie mógł już niczemu zaszkodzić w tym całym procesie. On przyznał, że byli truci. Krótko mówiąc, dodając, że do dziś nie wiedzą czym, ale hipoteza robocza jest taka, że to podtruwanie miało służyć przede wszystkim zastraszeniu Abramowicza i daniu mu do zrozumienia, że jest na krótkiej smyczy, że jest ciągle pod kontrolą w partii wojny, tak jak jest to w jednej z interpretacji z uczestników tych rozmów. I żeby po prostu nie fikał, krótko mówiąc. No i temu to nie chodziło o to, żeby ich zabić, nie chodziło o to, żeby podać im jakieś radioaktywne substancje, no to by było,
Tylko żeby się
mogło
bali.
być. Tak, żeby się bali. Podanie czegoś radioaktywnego nie wchodziło w grę, bo musieliby też liczyć się Rosjanie z tym, że podtruwają Kumocha, Kalina, Turków, także to przyniosłoby im same straty. Chodziło o to, żeby po prostu kontrolnego strzała oddać w dwa lewe i jednego prostego, żeby po prostu rozgrzać trochę sparring partnera.
I też, żeby nie zaczął fikać Abramowicz, prawda?
Zgadza się.
Ale mam jeszcze do ciebie pytanie, tak już przy okazji. Uważasz, że te negocjacje wtedy one miały jakieś znaczenie, one mogły być na poważnie, bo wiele osób teraz się nad tym zastanawia, czy to, co proponowali Rosjanie wtedy na Białorusi wiosną, czy właśnie te rozmowy w Turcji, czy to w ogóle było na poważnie, czy to raczej po prostu była taka gra dla Zachodu, pokazywanie, szukanie jakichś właśnie PR-owych rozwiązań i zdobywanie czasu przed zmienianiem tej wojny, bo już chyba widzieli, co się dzieje pod Kijowem, że trzeba będzie inaczej tę wojnę prowadzić.
Ja mam wrażenie, tak z perspektywy czasu, rozmów z uczestnikami i tych rozmów tureckich i analityków i świadków tego, co tam się działo, ja mam wrażenie, że to było markowanie po prostu woli, dobrej woli, bo przede wszystkim po stronie rosyjskiej. To jest bardzo ważne jakby w dyplomacji, żeby zająć odpowiednią pozycję w tak zwanej grze oskarżeń, czyli w tym blame game, prawda? Kto nie chce rozmawiać, kto nie chce pokoju, kto jest przeciwny pokojowi na świecie, dlaczego chcecie eskalować do III wojny światowej. No Ukraińcy nie mogli sobie na to pozwolić, musieli wejść w proces, żeby Rosjanie nie mogli tego argumentu eksploatować w stosunkach z państwami zachodnimi i pokazywać, że no bo Rosjanie są mistrzami odwracania kota ogonem, prawda? Napadli na Ukrainę, byli agresorem, ale równocześnie wiosną zaczęli dawać do zrozumienia swoim wszystkim potencjalnym partnerom, a przede wszystkim globalnemu południu, że tu przecież za wojnę to Ukraina odpowiada. No to jest jej wina, że zboże nie płynie na globalne południe i jakby no są mistrzami odwracania uwagi od tego, kto jest przyczyną zła. Dlatego Ukraińcy w tych rozmowach musieli być. Chociaż no, jest jedna postać w polityce światowej, która twierdzi, że Turcja była krokiem do pokoju, to jest Gerhard Schröder, natomiast on twierdzi, że wtedy było porozumienie było na wyciągnięcie ręki. Natomiast ja uważam, że Schröder jest po prostu agentem wpływu rosyjskim, także wiarygodność jego jako osoby, która podaje do publicznej informacji jakieś wieści z tego, co było w procesie negocjacji, wiarygodność tych informacji może być niewielka po prostu, że to wymagałoby, ta informacja, którą on podał, wymagałaby dodatkowych co najmniej kilku weryfikacji w innych źródłach.
Jasne, choć w Ukrainie też kilka razy słyszałem o tym, że wtedy były rzeczywiście jakieś szanse, ale to już, to mam wrażenie, to jest raczej taki żal, że można było jeszcze spróbować coś ponegocjować, bo potem to wszystko potoczyło się trochę inaczej chyba niż Ukraińcy się jednak spodziewali, ale to jest już temat na inną rozmowę.
Ja myślę, że ciebie... tylko dodam ci jedno zdanie a propos tego, co Ukraińcy mogli wtedy Rosjanom zaoferować. Jakby rzeczywiście, bo to też Sybicha potem pod nazwiskiem powiedział w Financial Times, my pisaliśmy o tym w Dzienniku Gazety Właśnie. Prawnej przy okazji Turcji. Ukraińcy byli w stanie zaoferować zamrożenie kwestii krymskiej na 100 lat. W sensie, że nie będą dyskutowali o Krymie i o jego odzyskaniu, jego statusie przez kolejne 100 lat, ale jeżeli Rosjanie wycofają się do linii z 24 lutego.
24 lutego, tak, właśnie.
Wrócą do stanu posiadania jakby no, tych republik separatystycznych, które wspierali po 14 roku, ale cofną się po prostu za linię z 24 lutego. To wydaje się, że to ten uzysk terytorialny, który Rosjanie mieli, czyli zdobycie korytarza lądowego na Krym, był zbyt atrakcyjny z ich punktu widzenia, żeby się na coś takiego zdecydować, a z kolei Ukraińcy nie mogli na tamtym etapie, nie mogli sobie pozwolić na handlowanie terytorium, bo po prostu Zełenski zostałby wywieziony na taczce, no tak samo jak był popularny w owym czasie, to decyzja o handlowaniu terytorium spowodowałaby najprawdopodobniej wielki bunt społeczny i jakby taką niewiarę w to, że on jest przywódcą skłonnym skutecznie prowadzić państwo do zwycięstwa.
No ale też ciekawe jest to, że jednak też później Ukraińcy, czasami gdzieś jakieś były właśnie tego typu przecieki medialne, że jednak Rosjanie byli się wstępnie w stanie zgodzić na tą linię 24 lutego. Oni chyba się obawiali, nie wiem, tego, że ta pomoc z Zachodu będzie na tyle duża, że po tym, co się, no już widać było, co się dzieje pod Kijowem, rzeczywiście Ukraińcy mogą, wiesz, pójść dalej. Przynajmniej ja to tak odczytywałem, to co słyszałem w Ukrainie. Pytanie, na ile to było na serio.
To nie jest wcale wykluczony wariant, bo zobacz, oni na południu w korytarzu krymskim zaczęli się umacniać dopiero latem 2022 roku, a nawet zrozumieli, że trzeba się umacniać na południu po tym, jak Ukraińcy odzyskali Charkowszczyznę. Bo to jest to, co pojawia się w relacjach żołnierzy z ofensywy na Zaporożu, że ta ofensywa poszła bez wsparcia lotniczego, bo Ukraińcy liczyli na powtórzenie właśnie tego scenariusza charkowskiego, tak? Czyli odparcia ich po prostu, że Rosjanie porzucą sprzęt. To, co ten Mykoła, jeden z oficerów jednej z brygad zmechanicowanych, mówi, że liczyli na to, że Rosjanie jak zobaczą Bradleye i Leopardy, to porzucą cały swój sprzęt i uciekną tak samo jak na Charkowszczyźnie. To się nie stało, ale do lata 2022 rzeczywiście korytarz krymski był nieumocniony. Gdyby wtedy Ukraińcy zostali zaopatrzeni w znacznej ilości broni, to Rosjanie mogli zostać stamtąd wyparci po prostu, najzwyczajniej w świecie. Istniały tak. jeszcze też mosty, prawda? W Chersoniu istniały most Antonowski, przez który można było się przeprawiać po ewentualnym odbiciu miasta. Także tutaj też jest pewna odpowiedzialność po stronie Zachodu w tej takiej niezborności i braku dobrego tempa w dozbrajaniu Ukraińców do tego, żeby te terytorium mogli odzyskiwać. Ale to tutaj też są inni szatani czynni, bo tak. Stany Zjednoczone obawiały się po prostu eskalacji nuklearnej tego sporu. Putin straszył notorycznie świat eskalacją nuklearną, także to no, jest bardzo wielowymiarowe zagadnienie.
Jasne, jasne. Ja ci jeszcze tylko powiem, że miałem przecieki w grudniu, jak byłem w Ukrainie, że oni po Chersoniu jeszcze planowali, że ta operacja na Zaporożu, ona miała być szybko robiona, tam przerzucano oddziały na dziko po prostu, spod Chersonia, na właśnie swoją drogą przez Krzywy Róg, przez Dnipro, właśnie w te okolice, bo podobno był jeszcze plan na to, żeby rzeczywiście wtedy ruszać, żeby wykorzystać to, że oni że Rosjanie dopiero tam rozbudowują te linie obrony, no tylko, że no tutaj wyjątkowo zawaliło coś, czego się nie da przewidzieć, czyli pogoda. Rzeczywiście nie było okna pogodowego, bo już się zaczęło to błoto. To jest ciekawe, na ile to jest prawda, a na ile po prostu ktoś tam też się przestraszył, bo też były takie głosy, że jednak dowództwo ukraińskie się przestraszyło, że nie dostało jeszcze tej pomocy, że poczekajmy, aż przyjdzie ten sprzęt, no tylko, że przez ten czas to już tak. wiadomo, co się wydarzyło. Zanim przyszedł Pamiętasz? Sprzęt, Rosjanie się zaminowali, zabetonowali, efekty widzieliśmy teraz.
Tak, pamiętasz, spotkaliśmy się w Chersoniu w czerwcu. Pamiętasz, była mowa wtedy, nawet już kiedy mosty nie istniały na Dnieprze, to była ogromna pokusa po stronie ukraińskiej do tego, żeby spróbować robić desanty na lewy brzeg Dniepru i poprowadzić z tamtej strony z kolei ofensywę na Krym, bo to był teren najmniej umocniony. No między innymi dlatego Rosjanie zniszczyli Tamę w Nowej Kachowce, bo wiedzieli, że ten teren od Tamy w Nowej Kachowce do ujścia Dniepru to i teren lądowy na południe, czyli do Czącharu, on jest najmniej umocniony i że to, gdyby Ukraińcom udało się rzeczywiście zrobić przyczółki na lewej stronie Dniepru, pobudować inżynieryjne mosty do przerzutu wojsk zmechanizowanych, to rzeczywiście na ten Krym po prostu by dotarli, najzwyczajniej w świecie mówiąc. I wtedy w czerwcu, pamiętasz, że oni, obydwie strony prowadziły taką przepychankę, Rosjanom zależało maksymalnie, żeby to miasto terroryzować po zniszczeniu Tamy i nie dopuścić do tego, żeby Ukraińcy zbudowali jakiekolwiek przyczółki na lewej stronie Dniepru.
No tak, teraz te przyczółki są, ale znów pogoda jest trochę za późna, a po drodze była nieudana ofensywa, walenie głową w mur. Ja mam jeszcze do ciebie takie pytanie, wracając do książki, bo mam takie poczucie, jak to czytam, że jeśli chodzi o to przewidzenie wojny, jeśli chodzi o to, co się działo na początku na Ukrainie, to bardzo trafnie wszystko, co się dzieje, analizowały polskie służby, a trochę mniej politycy, ministerstwa, think tanki. Jak to jest z tymi polskimi służbami? Mało się o nich słyszy, ale z twojej książki ja mam taką konkluzję, że te służby działają bardzo dobrze.
No nie jest to sektor, który trafia na pierwsze strony gazet, prawda? To nie są instytucje, które lubią się chwalić swoimi, nie występują w mediach, nie chwalą się tym, co robią. Natomiast rzeczywiście pewna kompetencja tam jest, z tych rozmów wynika, że to nie są ludzie, którzy stąpają, którzy mają głowy w chmurach, prawda? Oczywiście tam była rzeczywiście taka analiza racjonalna, że wojna na pełną skalę może się Rosji nie opłacać, czyli że Białoruś to będzie markowanie uderzenia, prawda? No ale to też trudno mieć pretensje o to, że ktoś w służbach racjonalnie próbował składać te puzzle do kupy. Natomiast na pewno ten komponent wojskowy, czyli służba wywiadu wojskowego, tak. która ma kompetencje sigintowe bardzo nieźle rozbudowane i jakby no wyłapała, krótko mówiąc, na krótko przed wojną, że ta cisza radiowa rzeczywiście oznacza po prostu szykowanie się do ataku również z Białorusi, prawda? Czyli, ale też no, wiem, i to zresztą opisuję w książce, z rozmów z przedstawicielami służb wojskowych, że oni już wcześniej składali do kupy te elementy dotyczące manewrów rosyjskich na Białorusi i tego, jak wygląda ta procedura zbudowania związków taktycznych, że to sugerowało, że to nie są tylko ćwiczenia, że oni na dość wczesnym etapie, zdaje się nawet na podstawie takiej analizy ruchów wojsk, po prostu byli w stanie stworzyć obraz tego, że do tego uderzenia również od strony Białorusi dojdzie. Na to się też nakładała współpraca wywiadowcza z Amerykanami, z Brytyjczykami, z państwami NATO, czyli no, Amerykanie Avery Haines, to jest paradoksalne, ale przecież ta szefowa służb wywiadowczych amerykańskich, ona pielgrzymowała po Europie, donosząc no po prostu wiarygodne informacje o tym, że będziemy mieli do czynienia z wojną na pełną skalę, tylko problem polegał na tym, że nikt jej nie chciał uwierzyć, prawda? Czyli to też rzeczywiście była fascynująca sytuacja. Ale no powiedzmy, że składając do kupy te informacje od Haines z tym, co donosiły polski wywiad cywilny i wojskowy, można było stworzyć w miarę jakiś sensowny obraz tego, z czym mamy do czynienia. A te kwestie dotyczące ciszy radiowej po prostu były tylko taką kropką nad i, która potwierdziła to, że do czegoś takiego dojdzie. Chociaż rzeczywiście klasa polityczna, zresztą ja też przed wojną rozmawiałem z przedstawicielami polskiej dyplomacji, decydentów, oni nie wierzyli w wojnę na pełną skalę. Rzeczywiście, ja pamiętam 23 w Kijowie nawet, jak rozmawiałem z delegacją Andrzeja Dudy, która wracała do Warszawy, pytałem o to, bo ja miałem kupiony wtedy bilet lotniczy do Charkowa, bo ukraińskie linie lotnicze jeszcze, chociaż nie, już 23 chyba też ukraińskie linie lotnicze zawiesiły loty, natomiast ja kupując wcześniej bilet lotniczy do Kijowa, kupiłem sobie też bilet na 23 do Charkowa, żeby tam po prostu stamtąd relacjonować wydarzenia i pytałem, jak w ich ocenie wygląda sytuacja na wschodzie, południu i w centrum i oni nie zakładali, że pójdzie ofensywa lądowa na Kijów. Ta delegacja polska rzeczywiście zakładała ataki z powietrza na Kijów, zakładała uderzenie na Charków, na wschód, na południe, ale mimo wszystko nie zakładali tego, że pójdzie ta kuriozalna kolumna z wojsk pancernych i zmechanizowanych na Kijów od strony wschodniej, czyli że tam zatrzyma się pod Browarami i od północy, z Białorusi na przedmieścia, czyli do Buczy i na przedmieścia Irpienia.
Tak, najciekawsze jest to, że ona rzeczywiście miała szansę zająć ten Kijów wtedy, ale to już jest znów inny temat. I w tym momencie w Ukrainie były polskie służby specjalne, znaczy byli polscy specjalsi, byli chłopcy z Lubińca. Już chyba to możemy powiedzieć, bo to pisałeś w książce. Tak. Ja o tym wiedziałem, nie wiedziałem, na ile to można mówić, ale skoro już to idzie...
Już to się stało, tak.
Skoro już to się stało, to powiedzmy to sobie. A to tak ci już zdradzę, nie wiem, czy właśnie rozmawiałem, jak czytałem tą książkę z kimś, kto tam był i on się dowiedział ode mnie, że to jest opisane u ciebie w książce. Okay. To też jest zabawne. Więc pewnie też
Tak. Byli w Browarach dokładnie, no byli pod Kijowem, czyli w tym mieście, na którym zatrzymała się ofensywa pierwszej armii, gwardyjskiej armii pancernej, która tej najbardziej elitarnej jednostki pancernej rosyjskiej, która poległa pod Browarami, bo jak się mówi, nie chodzi się na krzywy ryj na Browara do Browarów, także takie było wtedy powiedzenie, ale rzeczywiście Lubliniec tam był, no wynikało to z tego, że oni prowadzili regularną współpracę z ukraińskimi siłami specjalnymi, z Brytyjczykami z 22 regimentu SAS, współpracowali po prostu, te wszystkie trzy te komponenty współpracowały ze sobą, Lubliniec tam był w tych Browarach, rzeczywiście. No i to było miasto, na które spadły pierwsze pociski w ataku powietrznym na Kijów, prawda? Pierwsze pociski, no ono jest przyklejone do Kijowa miasto, to jest niedaleko lotniska w Boryspolu i to jest ten punkt, na który po prostu bombardowano Iskanderami, pociskami balistycznymi. Później pociski zaczęły spadać na Kijów.
No i ci żołnierze chcieli zostać, z tego co wiem, w Ukrainie.
Chcieli, no oni do dzisiaj chcą uczestniczyć w tym, co się dzieje na Ukrainie. To jest akurat komponent, który ma dużą pretensję do świata politycznego, że on hamuje te ich zapędy do tego, żeby zdobywać wiedzę. No to nie chodzi o to, żeby brać udział w wojnie, prawda? To jest właśnie, to też trzeba rozdzielić, bo tutaj nie chodzi o to, żeby właśnie nie walczyć, tylko zdobywać po prostu wiedzę na temat tego, jak ta wojna wygląda. Zdobywać bezpośrednio od ludzi, obserwując to, co się dzieje w kontrofensywie czy w walkach miejskich. Przecież to jest wiedza kluczowa. Wiedza na temat tego, jak się na przykład wyłapuje dywersantów w mieście 2,5-milionowym, wiedza, jak się współpracuje z ludnością cywilną, jak się prowadzi źródła osobowe. To jest tak, że mamy takie poczucie, że źródła osobowe prowadzą tylko służby specjalne, czyli takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Agencja Wywiadu, czy SWW, czy SKW. Prawda jest taka, że siły specjalne w momencie, gdy muszą się zetrzeć z grupami dywersyjnymi, muszą same mieć umiejętność prowadzenia źródeł osobowych. Muszą wiedzieć, jak po prostu zdobywać wiedzę o tym, co się w mieście dzieje, jak się tą walkę miejską prowadzi. Tą wiedzę można pozyskać będąc tam na miejscu na Ukrainie, zdobywać wiedzę na temat tego, jak się broni miast po prostu, czy jak się prowadzi walkę w mieście zniszczonym, czy też takim, które zniszczone nie jest, no bo dywersanci hulali po Kijowie, które zniszczone jeszcze relatywnie mocno, Kijów nie był zniszczony, no do dziś nie jest zniszczony radykalnie, prawda? Także to jest z ich perspektywy bardzo ważny element i no tylko ta klasa polityczna chyba nie kupuje tych argumentów. Moim zdaniem to jest błąd, to jest ogromny błąd, niewykorzystywanie tej okazji do tego, żeby podwyższyć stan wiedzy polskich sił specjalnych na temat tej wojny. I rzeczywiście no, oni z tych browarów pierwsze co zrobili, to pojechali na wschód, prawda? Nie na zachód, tylko na wschód, po to, żeby ewakuować, robić ewakuację różnych postaci z tego wschodu Ukrainy. Także no, to jest oczywiście godne szacunku i godne po prostu zapamiętania i warto podkreślać po prostu to, co się wtedy w tych pierwszych dniach działo i kto tam był i co robił.
Zresztą powiem ci, że kilkukrotnie od jakichś oficerów batalionów specjalnych, pułków specjalnych ukraińskiego wojska usłyszałem, że to Polacy ich wyszkolili po 2014 roku. Że to
zgadza się. To rola pułkownika Dachowicza, byłego szefa dowódcy jednostki wojskowej komandosów, to jest miejscowość Kropywnicki, pod oddziały specjalne piechoty morskiej. To jest ogromne zadanie. To jest na pewno coś, co kiedyś znajdzie swój wyraz w dokumentach i coś, co historycy będą mogli opisać jako precyzyjnie, już powołując się nie na relacje świadków, tylko na po prostu dokumenty. To ma ogromne znaczenie. Jednostka wojskowa komandosów zapisała się bardzo no, istotnie w tym, co w tym procesie budowania ukraińskich sił specjalnych jako osobnego rodzaju wojska i to nie podlega dyskusji.
I kto w takim razie tych komandosów do Polski ściągnął? Kto tak bardzo chciał, żeby oni wrócili do Polski, jeżeli mogę zapytać, z polityki
no,
przede wszystkim?
Sprawa jest jasna. No, MON jakby nie chciał w eskalacji, MON nie chciał kontrowersji. Były te obawy o to, że ktoś może trafić do niewoli. To jest mało prawdopodobny wariant, że w tego typu wojnie do niewoli trafiali ci, którzy znaleźli się w okrążeniu takim bardzo jednoznacznym, tak jak była obrona Azowstali, prawda? Ale doskonale wiesz, że nawet w Bachmucie, który widzieliśmy obaj też z bliska, te działania manewrowe i ten nowy typ wojny, który zaproponował, to jest koncepcja Syrskiego w dużej mierze też i współpracy Syrskiego i Załużnego do opracowania tej koncepcji walki manewrowej, czyli walki niewielkimi grupami ze zmianą pozycji, ze zmianą przebywania w umocnionych punktach, no powoduje, że po Bachmucie w zasadzie nikt nie trafił do niewoli, prawda? To żołnierze się wycofywali stamtąd w momencie, gdy zyskali świadomość, że mogą znaleźć się w kotle, mogą znaleźć się w otoczeniu i po prostu już nie mieć drogi ucieczki, zmieniali położenie, wycofywali się. Także w tym sensie te obawy o taką masową brankę żołnierzy, którzy tam uczestniczą w walkach, to jest nieuzasadnione. To jest ta obawa przed tym, że coś się może wydarzyć, ona jest o wiele mniej uzasadniona niż w tym bilansie zysków i strat. Tak naprawdę ilość informacji, którą można uzyskać wysyłając siły specjalne, jest tak atrakcyjny na korzyść wysłania żołnierzy sił specjalnych, że to jest moim zdaniem nieuzasadniony konserwatyzm w podejściu do tej sprawy. Zresztą no, potwierdzają to Brytyjczycy, którzy bardzo szeroko korzystają z okazji, żeby tą wiedzę zdobywać.
No właśnie miałem to powiedzieć, że sojusznicy anglosascy tutaj nie mają takich lęków i oporów. No, może tego powinniśmy się uczyć akurat. Ale wracając do książki jeszcze, cały czas mam takie poczucie, czy miałem takie poczucie, jak ją czytałem, że w pewnym momencie to było takie pasmo sukcesów. Rzeczywiście do tej wizyty prezydenta Zeleńskiego, właściwie do lata, pamiętam tą wizytę prezydenta Dudy w Kijowie w zeszłym roku w sierpniu na Dzień Konstytucji. Miałem takie poczucie, że do tego momentu, choć ty już piszesz w książce, że już wtedy zgrzytało, że już wtedy nie było tak dobrze, ale chyba do tego momentu jeszcze powiedzmy, że jednak to wyglądało pięknie. No i co się wydarzyło później? No bo jesteśmy teraz w zupełnie innym momencie.
No tak, no to jest też cała gama czynników. Nie tylko te takie obiektywne różnice w postrzeganiu tego, gdzie są czyje interesy ekonomiczne, czy też gdzie są czyje jakby interesy w kwestii polityki historycznej, ale też pewnego rodzaju no, poczucie Zełenskiego, że zaczyna stawać się, zdobywa przymioty boskie i zaczyna się stawać postacią sprawczą na świecie, co zresztą jest prawdą. No nie chodzi o to, że ma przymioty boskie, ale jest postacią historyczną, która odmieniła losy Europy Środkowej i Wschodniej, wschodniej flanki NATO. To jest, nie ulega kwestii, to trzeba mu oddać i jego odwagę, i jego sposób jakby takiego przywództwa po stronie ukraińskiej jest godny szacunku. Natomiast to poczucie tego, że on wchodzi na szczebel Mahatmy Zełenskiego, no spowodował, że nie potrzebował asystenta. No to jest, nie potrzebował współpracowników do tego, żeby się rozkoszować tą swoją rolą wielkiej osoby tego świata. I to też jest charakterystyczne dla postaci z tej ligi. No, Wałęsa też tak miał, no, bardzo wiele osób tak miało. To nie jest, psychologicznie to jest też do zrozumienia. To jest do pewnego stopnia naturalny proces. Natomiast no, ze szkodą dla relacji polsko-ukraińskich, ze szkodą dla samego Dudy, który gdzieś tam zszedł w cień. Poza tym, tak jak właśnie na tym pierwszym etapie wojny, Polska była głównym takim lodołamaczem do łamania poprawności politycznych dotyczących na przykład tego, czy Ukraina powinna zyskać status kandydata do Unii Europejskiej. I to się polskiej dyplomacji udało, bo to Polska wodowała na przełomie lutego i marca koncepcję, że ten status kandydata powinien zostać nadany. To Duda lobbował wśród przywódców unijnych, żeby ten status kandydata do Unii Europejskiej Ukrainie nadać. Przy czym, no, jak też doskonale pamiętasz, wizytę, na której to ogłoszono, realizował kanclerz Scholz, prezydent Macron, premier Draghi i na
Tak.
doklejkę był Klaus Johannis, prezydent Rumunii, który sugerował, że jest to również inicjatywa Europy Środkowej, prawda? Nie Andrzej Duda, który wychodził ten status kandydata, wydzwaniając po różnych przywódcach. Dzisiaj jest tak, że Zełenski, jak odbiera na przykład broń od Holendrów czy Duńczyków, no to leci tam do nich, dziękuję za te F-16. Nie przypominam sobie, żeby przylatywał do Polski, żeby odbierać jakiś rodzaj uzbrojenia. To Morawiecki pojechał Leopardy dostarczyć do Kijowa, prawda? No i ten Zełenski lata spotyka się z politykami holenderskimi, zapominając jednak trochę, że Rutte był jakby na początku jednym z głównych oponentów nadania statusu kandydata do Unii Europejskiej Ukrainie. Jakby no, Holandia jest krajem, w którym odbyło się referendum, które na pewien czas zablokowało umowę stowarzyszeniową pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską po 2014 roku, po Euromajdanie, po zwycięstwie Majdanu. Także to nie jest. Polska te poprawności polityczne przełamała. Zachód sceptyczny wobec Ukrainy wszedł w te buty, takie zrozumiał skąd wieje wiatr historii, i Zachód wszedł w te buty jakby poparcia dla Ukrainy. No i my zostaliśmy jak Himmelsbach z angielskim, no, w tym wszystkim, czyli znowu byliśmy po właściwej stronie historii, tylko niespecjalnie potrafiliśmy zdyskontować tą swoją rolę właśnie bycia po właściwej stronie historii, ale też na wytłumaczenie polskich elit politycznych jest to, że aby to tango mogło być odtańcowywane, potrzebni są dwaj gracze, tak? Potrzebny do tego był również Zełenski. Nie wystarczyła tylko chęć Dudy, wola Dudy. On jako polityk chyba na dość wczesnym etapie zaczął wyczuwać, że ta relacja się zaczyna pogarszać i że te stosunki już nie są tak harmonijne jak zimą i wiosną 2022. Natomiast no, do tego, żeby te relacje mogły być kształtowane, potrzebny był po prostu również wola Zełenskiego, której po prostu w pewnym momencie zaczęło brakować.
Czy prezydent Duda czuł się w pewien sposób rozgoryczony? No, zdradzony to może za duże słowo, ale pamiętam taką jego rozmowę po wystąpieniu prezydenta Zełenskiego w trakcie zgromadzenia ONZ, gdzie powiedział o tym, że jest mu przykro, chyba taki, coś koło tego. Nie chcę,
Kilka
nie
razy
chcę.
tak powiedział,
Tutaj.
dokładnie tak. To
Właśnie.
było słowa, które padało kilka razy. No były tam też niefortunne, bo to było też na poziomie takim semantycznym wiele nieporozumień, tak? Jakby te słowa o topielcu, one też niezależnie od tego, co miał prezydent na myśli, nikt nie wnika w to, co prezydent miał na myśli, mówiąc o topielcu, prawda? To nie jest zagadnienie do egzegezy, nikt nie dokonuje egzegezy tych słów i tego, jaki jest głębszy podtekst metafizyczny takiego sformułowania, ono zostało odebrane na Ukrainie bardzo źle. Tak samo jak w Polsce bardzo źle zostało odebrane deklaracje Zełenskiego o tym, że jakby sugestia, że gramy w drużynie rosyjskiej w kwestii zboża. To też było coś, co rujnowało tą taką chemię pomiędzy obydwoma społeczeństwami. Potem była ta deklaracja Morawieckiego o tym, że my już nie dostarczamy broni, co oczywiście też zostało trochę wyjęte z kontekstu, ale było przegięciem oczywiście, bo to nie jest tak, że świat będzie wchodził w rolę rozumienia tego, co premier Polski miał na myśli. Jego zadaniem jest wypowiadanie się precyzyjne na temat tego, jak widzi stosunki polsko-ukraińskie, a nie pozostawianie tego w jakimś takim zawieszeniu czy szarej strefie. I te takie niezgodności semantyczne, takie niedogodności powiedzmy językowe, no one spowodowały, że to załamanie zaczęło przyspieszać, bo też z relacji moich rozmówców do książki wynika, że obydwie strony próbowały przynajmniej do pewnego czasu trzymać się założenia, że nie wyciągają brudów na wierzch, że nie wyciąga się tego, stara się to załagodzić, przewodów udało się w ten sposób do pewnego stopnia załagodzić, mimo tego, że to był początek właśnie tego takiego jednak no, pewnego istotnego problemu, który psuł te stosunki. Ale do pewnego momentu próbowano to ukrywać. Ja piszę w książce o tym takim momencie, w którym Zełenski szantażował organizatorów, którzy nadawali mu tytuł Karola Wielkiego, że nie przyjedzie na odebranie tego orderu, jeżeli Morawiecki będzie wygłaszał laudację przed przyjęciem tego orderu. I to był ten taki, ale to wszystko jeszcze było nieoficjalnie, to nie poszło w obieg, nie trafiło do prasy. No a później już politycy po obydwu stronach pozwalali sobie na znacznie więcej, no nie dbali o tą jakby taką precyzję słów czy o higienę tego kontaktu. Z kolei też, no tak jak mówię, po słowach Zełenskiego o graniu Polski w jednej drużynie z Rosją, ja nie pamiętam jakiegoś obfitego wysypu komentarzy po stronie ukraińskiej, które by krytykowały te słowa. To jest też jakby inna sprawa. Tam jakby to, zresztą do dzisiaj to funkcjonuje, to takie poczucie tego, że Polska powinna być wdzięczna za to, że graniczy z Ukrainą, bo Ukraina broni Polski przed Rosją, prawda? Co też jest w sumie sofizmatem. No to jest taki argument trochę fałszywy. Ale no, w polityce, jeżeli stosujemy kategorię przyjaźni, miłości, sympatii, no to trzeba też pamiętać o tym, że od miłości do niechęci droga jest bardzo krótka. I no właśnie, chyba lepiej budować te relacje na realnych podstawach, na interesach, na realnej analizie tych interesów, a nie właśnie na kwestiach ezoterycznych.
Znaczy tacy zwykli żołnierze to bardzo rzeczywiście średnio przyjęli te wypowiedzi, wiesz, Zełenskiego, pamiętam to, znaczy prezydenta Zełenskiego. Natomiast tu też jest kwestia tego, czy popularny, no on jest bardziej popularny.
Że jest popularny, no to już dobrze wiesz to, jak jest popularny.
No właśnie, o tym mówię, nie? Że on jest bardziej popularny w społeczeństwie niż w kręgach wojskowych, tak to określmy delikatnie. To jakby jego popularność wśród wojskowych jest, mówiąc delikatnie, dyskusyjna, może nie wszystkich, ale jednak... Zresztą teraz to coraz głośniej o tym słychać a propos tych ostatnich wywiadów, ale nie do tego chciałem wrócić. Bardziej to mnie najbardziej boli, ale też no, ciekawi, że mam takie poczucie, tak jak teraz rozmawiamy, z tego co mówisz, ale też z tego co czytam w tej książce, że my po prostu nie umiemy, czy polscy politycy nie potrafią w ten taki podstawowy system polityczny na zasadzie są interesy, są deale, a nie są jakieś, nie wiem, bliskie relacje, miłość, wdzięczność, braterstwo, nie wiem, po prostu. To mnie zaskakuje, że wszyscy to potrafią, wszyscy potrafią wyciągnąć te wnioski. Ukraina to, co ciekawe, potrafi, a przecież kraj, który jednak no, wywodzi się ze Związku Sowieckiego i jednak robi to cały czas. Ona gra właśnie w grę interesów. A co my zrobiliśmy? No właśnie, gdzie my w tej chwili jesteśmy, w twojej opinii? Czy my rzeczywiście zmarnowaliśmy tę szansę, którą mieliśmy? Po tych pierwszych 3-4 miesiącach tej wojny Polska zmarnowała szansę, którą miała? Właśnie przez swoją taką dziwną politykę bez podkreślania interesów, bez zbudowania jakiegoś wspólnego, dwustronnego traktatu. Przecież była o tym mowa i z tego, co czytam, blokował to później już sam Jarosław Kaczyński, wtedy wicepremier. O co w tym wszystkim chodzi?
Czy to jest tak, żeby być uczciwym, to trzeba powiedzieć, że obydwie strony przespały szansę na to, żeby niby rozumiejąc, że tak naprawdę ta dobra relacja polsko-ukraińska wzmacnia region jako całość i powoduje, że ten region jest ważniejszy w stosunkach z G7 czy ze Stanami Zjednoczonymi współpracując ze sobą, no obydwie strony jednak poszły w innym kierunku. To jest ten słynny tekst też Witalija Portnikowa, który przed paroma miesiącami pisał o tym, że dla Ukrainy tak naprawdę podstawowym sojusznikiem powinny być państwa starej Europy, czyli Francja i Niemcy, a nie Polska, bo z Polską Polska ma pretensje historyczne, a poza tym jest zazdrosna właśnie o rolnictwo i dlatego Ukraina powinna stawiać na Ukrainę i na Francję. Zresztą po tej książce też mojej Portnikow udzielił wywiadu jednej z telewizji, na którym się prawie że trząsł, jak tam słyszał te fragmenty o tym, że Polska mogła wziąć udział w jakiejś wojnie, no, że to jest, że PiS utopił tą przyjaźń w swojej kampanii wyborczej, którą prowadził we wrześniu. Tam najpierw przez 5 minut podważał wiarygodność źródeł tej książki, a potem przez 30 minut rozwodził się na temat konkluzji, które te źródła w książce podają. Rzeczywiście to jest bardzo emocjonalny stosunek. No, ja nie podejrzewam Portnikowa jakieś tam wielkie sympatie do Zełenskiego. No, on jest dość niezależnym publicystą mimo wszystko, ale on wyraża dość powszechny pogląd, jeśli chodzi o tą taką relację Ukraina-Polska czy Ukraina-Zachód. Słuchaj, no to jest podręcznikowe. Peryferia nigdy nie orientują się na peryferia. Ukraina nie będzie orientowała się na Polskę, tylko na centrum, czyli na państwa, które postrzega jako sprawcze. Czyli to jest w zasadzie no, Stukidydesa, można to gdzieś tam powiedzmy wyczytać, czy no, ze starożytnych teoretyków, twórców, historyków, którzy pisali o stosunkach międzynarodowych, czy o polityce w ogóle, o wojnach. No, Ukraina nie będzie się orientowała po prostu na państwo, które jest mimo wszystko państwem granicznym w Unii Europejskiej, czyli nie jest w centrum wydarzeń, nie jest centralnym punktem dystrybucji władzy. Także w tym sensie ta analiza Portnikowa trzyma się jakoś kupy. Natomiast rzeczywiście u niego jednak mimo wszystko, ja też nie przypominam sobie żadnego pozytywnego tekstu na temat Polski, jeśli chodzi o Witalia Portnikowa. Nie przydarzył mu się taki tekst. I to, bo on oczywiście próbuje to teraz ubrać w tą swoją niechęć, w taką niechęć do PiS-u, ale mimo wszystko ja mam wrażenie, że to jest ponadpartyjna jego generalnie negatywny stosunek do sąsiedztwa ukraińskiego. Natomiast rzeczywiście jemu bardzo było trudno przyjąć, było do wiadomości to, że Polska jakąś pozytywną rolę w tej wojnie mogła odegrać i że on w ogóle żongluje tak tymi argumentami. On w jednym zdaniu mówi o czołgach, które dostarczała Polska, a w drugim porównuje Dudę do Miedwiediewa, prawda? Także to są rzeczywiście dość takie przykre konstatacje, które pojawiają się w tych jego wypowiedziach, ale to jest jakby stanowiska publicystów zawsze są też pewnym miernikiem temperatury w stosunkach pomiędzy obydwoma państwami. I to pokazuje, jak duże jest niezrozumienie pomiędzy Polską a Ukrainą, jak obydwa państwa mówią innym językiem o tych samych sprawach. Jak te dwie wersje mają różny zwrot w dyskusji. I to jest w tym sensie, to wracając jakby do początku mojej wypowiedzi, no w tym sensie to jest pewna stracona szansa po obydwu stronach. Ten brak poszukiwania wspólnoty interesów, oczywistej wspólnoty interesów pomiędzy obydwoma państwami i analizy tego, gdzie są miny zakopane w tych stosunkach. W sensie już nawet nie tylko historyczne, ale obiektywnie miny dotyczące właśnie handlu, dotyczące logistyki, tak jak teraz widzimy na granicy, czyli jakby tego, że obydwa państwa są potentatami, jeśli chodzi o firmy logistyczne, także siłą rzeczy będą musiały się zetrzeć na rynku unijnym i ze sobą rywalizować o rynek. To samo dotyczy rolnictwa, także to jest moment chyba dobry na to, żeby urealnić te stosunki polsko-ukraińskie i zacząć rozmawiać nie o przyjaźniach, sympatiach czy o wspominać imprezę w Wiśle, tylko po prostu przeanalizować to, co nas łączy, co dzieli i jak zarządzać tym, co nas dzieli, jak rozbrajać te miny, które te obydwa państwa, które są podłożone pod stosunki pomiędzy tymi państwami.
No tak, no i dochodzić do jakichś konsensusów, a nie dawać się rozgrywać też przyjacielowi ze wschodu, który
tak,
też
tak. Zgadza się. No to korzyść z tego może mieć tylko jeden gracz w tym wszystkim i z tego powodu no nie warto zatracać tej. No w dużej mierze już zatraciliśmy tą szansę historyczną na trwałe porozumienie. Tak jak wspomniałeś, zarzucony został pomysł traktatu. To jest oczywiście tylko dokument, ale mimo wszystko dokument, który reguluje temperaturę kontaktów pomiędzy obydwoma państwami, bo to było pomyślane tak jak traktat elizejski, czyli taki, który ureguluje ilość spotkań na poziomie rządowym, prezydenckim, różnych komisji, ośrodków analitycznych. To wszystko powoduje, że umowa taka jako źródło prawa międzynarodowego nie pozwalałaby wprowadzić Załęskiemu zasady niewyjeżdżania polityków do Polski, na przykład na forum w Karpaczów czy w Krynicy, bo byłoby określona pewna pula spotkań, która musi się odbyć na bazie tej umowy. A jeżeli trudno mówić o rozwiązaniu jakiegoś konfliktu czy o rozwiązaniu problemu, jeżeli politycy czy przedstawiciele państwa ze sobą nie rozmawiają, nie prowadzą ze sobą dialogu, tylko wprowadzają bany na wyjazd swoich ministrów do odpowiednich stolic, tak samo jak Rau nie pojechał na to posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, prawda? No to są sytuacje, które nie zbliżają nas do rozwiązania, tylko nas od niego oddalają po prostu.
Dlaczego Zełenski nie chciał, żeby premier Mateusz Morawiecki wygłaszał laudację? Bo mam to też takie poczucie, że te relacje z prezydentem Dudą jeszcze jednak do końca jakoś były utrzymywane, ale już relacje z polskim rządem to już jednak było na ostrzu noża dużo wcześniej.
Tak, i tutaj zresztą Zełenski próbował rozgrywać te stosunki z Polską, grając w złego i dobrego policjanta, próbując grać na Dudę, a wskazując na tego złego jako na Morawieckiego, to bardzo w sumie sprytne i mądre, trzeba docenić taki styl, ale zdaje się, że ostatecznie strona polska nie dała się na to nabrać. Później pojawił się kolejny czynnik, czyli opozycja, która szła po władzę, prawda? Czyli jakby próba zagrania, albo na przykład zagrania na społeczeństwo obywatelskie, czyli odznaczenie w Lublinie dwóch obywateli polskich, pomijając jakby spotkanie z czynnikami oficjalnymi podczas tego powrotu Zełenskiego ze Stanów Zjednoczonych. No, on nie chciał tej laudacji Morawieckiego, bo już byliśmy tak naprawdę na dobrej drodze do upadku, jeśli chodzi o spór zbożowy. To jest maj 2022, kiedy Zełenski leci do Berlina i potem odbiera w medal Karola Wielkiego, prawda? Także to jest ten moment, w którym on sugeruje. Ostatecznie Morawiecki tą laudację wygłosił, bo Zełenski też jest politykiem dość emocjonalnym. On też szantażował zachodnich przywódców, że nie pojedzie na szczyt NATO do Wilna, jeżeli Ukraina nie dostanie pełnego członkostwa w NATO. No to jest jakby tak jak w filmie Chłopaki nie płaczą, jak w pewnym momencie psikute tam pyta dziewczyna o tym, że nazywał się Keller, prawda? I on mówi, no mówiłem, wiele rzeczy mówiłem. No Zełenski też mówi wiele rzeczy, prawda? I mówiłem, wiele rzeczy mówiłem, tam wiele razy szantażował różnych polityków, ale później nie finalizował tego, także ostatecznie ta laudacja miała miejsce, ale tak, no, rząd był postrzegany jako zły gracz, jako ktoś. Był taki moment, kiedy Dworczyk próbował wejść, wypełnić tą lukę po Kumochu, jak Kumoch odszedł z kancelarii, że jakby ten moment, kiedy dostarczano leopardy na Ukrainie, kiedy Morawiecki pojechał do Kijowa i kiedy wydawało się, że właśnie premier i po prostu Dworczyk wypełnią tą lukę po aktywności Kumocha na Ukrainie. Ale to dość szybko zostało przykryte jednak właśnie sporem zbożowym. Później jeszcze była wizyta Zełenskiego w kwietniu 22 w Warszawie, czyli taki ostatni akord fajności pomiędzy obydwoma państwami, no ale to już był moment, kiedy Kaczyński kazał wykreślać Rauowi ze swojego wystąpienia sejmowego wszystkie te kwestie dotyczące traktatu polsko-ukraińskiego, no mając świadomość tego, że jesteśmy w przededniu wojny o zboże.
Ale dlaczego? To przecież jeszcze można było wykorzystać. Ten traktat jednak mógł jakoś powstrzymać pewne rzeczy. Pewnie to była już kalkulacja polityczna, prawda?
Tak. Nawet od tego nie można abstrahować. To jest też tak, że jakby PiS próbował zdyskontować tą taką pewną emocję po prawej stronie sceny politycznej, która się pojawiła. Ona oczywiście wraz z eskalacją tego sporu zaczęła się rozszerzać, ta emocja. Dzisiaj to można odnieść wrażenie, że ten taki negatywny stosunek do Ukrainy, że on jest ponadpartyjny mimo wszystko. On dotyczy różnych obszarów polskiej sceny politycznej i polskiego elektoratu, ale tak, Kaczyński na pewno próbował to zdyskontować też w kampanii. Zełenski zarzucał to PiS-owi, że próbuje to zdyskontować w kampanii, no ale też trudno mieć pretensje do partii rządzącej o to, że próbuje utrzymać władzę, próbuje wygrać wybory i próbuje zabiegać o te głosy rolników, czy też o ten sektor, który czuł się poszkodowany w tej wojnie. Natomiast błędem było porzucenie traktatu. Jednoznacznie, nawet jego negocjowanie mogło być okazją do wyjaśniania po prostu różnic pomiędzy obydwoma państwami i jakiegoś takiego dogadywania się w tym sporze.
No tak. Wspomniałeś o Witaliju Portnikowie. Właśnie to jest zabawne, bo chciałem cię o to zapytać, bo widziałem ten jego wywiad i miałem też takie poczucie, że czy to też chyba warto państwu też wyjaśnić, że są politycy, dziennikarze też w Ukrainie, którzy są raczej propolscy i lubią Polskę, a są tacy, którzy no, z Polską totalnie im nie po drodze. Tak jak i w Polsce są dziennikarze, którzy Ukrainy nienawidzą i nie znoszą, a są tacy, którzy lubią. No Portników raczej za Polską nie przepada, ja mam też takie poczucie.
Zgadza się.
Natomiast on też ci zarzucił, że po prostu ta książka, bo on ją, chyba z tego co pamiętam, to on powiedział o tym, że całą tą nitkę na Twitterze prześledził, zaraz do tego też przejdę, no i w związku z tym stwierdził, że on zna książkę. On ci zarzucił to, że on nie wierzy w twoje źródła. Czy mógłbyś w tej chwili po prostu tak pokrótce, oczywiście bez zdradzania źródeł osobowych, konkretnych danych, ale powiedzieć, jak zbierałeś materiały do tej książki i odpowiedzieć na ten zarzut?
No tak, no słuchaj, oczywiście to jest kwestia jego wiary, nie kwestia faktów. Natomiast kwestia faktów jest taka, że ci rozmówcy, którzy dzielili się ze mną wiedzą na temat kulisów tych stosunków polsko-ukraińskich, mówili o faktach, a nie o publicystyce, nie o swoich odczuciach dotyczących tego, co w stosunkach polsko-ukraińskich się działo. Także każde z tych wydarzeń jest weryfikowalne, prawda? To nie jest tak, że widział to tylko jeden człowiek, to wydarzenie. Rzeczywiście Portnikow, on tam zarzuca, że to nie było zderzane z perspektywą amerykańską, ukraińską, że nie była pytana strona ukraińska. On nie rozumie podstawowej rzeczy, że w tej książce nie chodzi o poznanie perspektywy ukraińskiej czy amerykańskiej, tylko o pokazanie wojny oczami polskich polityków i polskich decydentów, którzy brali w tym całym procesie dyplomatycznym udział. Tylko i wyłącznie o to. To jest ich głos, ich subiektywna decyzja o tym, że się wypowiadają, ich subiektywny pogląd na sprawy. Oczywiście on jest obarczony tym właśnie elementem subiektywizmu, prawda? No ale z racji tego, że to są subiektywne opinie, one są zderzane między sobą. To nie jest tak, że wypowiada się jedna osoba, która płynie w tym swoim wywodzie i przedstawia swoją wersję wydarzeń. I tak jak mówię, źródła są anonimowe, ale wydarzenia są weryfikowalne. Każde z tych wydarzeń miało miejsce i odnosi się do faktów. Ci ludzie odnoszą się do faktów, a nie do publicystycznych tez, prawda? Druga sprawa, subiektywizm. Tak, to są opinie subiektywne i opinie tylko polskich polityków, dyplomatów, oficerów służb i wojska, bo tak miało być. To jest książka o polskim udziale w tym, co się działo na wschodzie po 24 lutego i krótko przed, a nie książka o udziale ukraińskiej dyplomacji, amerykańskiej czy jakiejkolwiek innej. Kolejna sprawa jest taka, że no ten subiektywizm, on jest naturalny. Mówię, to jest dylemat, który został dobrze rozpisany w pamiętnikach Gombrowicza, w których on zastanawia się, na ile może sobie pozwolić na ekspozycję swojego ego. No i potem mamy te słynne poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja. Tak, to jest książka, w której dokładnie ci ludzie pełnią rolę właśnie Gombrowicza piszącego swój dziennik. Przedstawiają perspektywę subiektywną i tak miało być, ona była dla mnie ciekawa. Dane, które były podawane, były weryfikowane, bo tak jak mówiłem, nie tylko jedna osoba była świadkiem danego wydarzenia. Części wydarzeń byłem świadkiem, tak jak właśnie tych wizyt, na przykład wizyty Dudy w Kijowie 23 lutego, ale nie tylko. Część informacji można było potwierdzić w dokumentach, także to też jest niebagatelne źródło, jeśli chodzi o zderzanie tych wydarzeń. Także w tym sensie uważam te zarzuty Portnikowa za nietrafione. Co więcej, on się, mówię, no wypowiada dobre 5 minut na temat tego, podważa sens tej książki, w ogóle sens jej napisania, zresztą podważany jest sens tytułu Polska na wojnie, tak jakby też sam fakt jakby jest tutaj kwestionowany. On to podważa, po czym przez kolejne 20 parę minut zaczyna się odnosić do tych wypowiedzi polityków polskich, je komentować, analizować, rozmawiać, na przykład zastanawia się, dlaczego ten Łukaszenko miałby sondować możliwość ucieczki przez Polskę na początku wojny. No nie wiem, może dlatego, że w pierwsze pół roku tej wojny to był wysyp informacji o jego śmierci i może był po prostu zastraszany przez stronę rosyjską, prawda? Pamiętasz, ile było materiałów na temat tego, że Łukaszenka ciężko choruje, zmarł, że potem zmartwychwstał. No,
wiadomo, ja robię apelację na ten temat, że możliwe, że przejmie władzę, zresztą ta szefowa parlamentu, która była mocno rosyjska, w sensie taka, powiedzmy, że marszałkini Sejmu, przewodnicząca parlamentu białoruskiego.
Zgadza się. I to, że on, że takie informacje się pojawiały, to był dowód tego, że jego pozycja w owym czasie była słaba. i że to takie podważanie jego zdolności do kierowania państwem było dowodem na badanie jakby no, tego, że rzeczywiście on nie jest w najlepszej kondycji, jeśli chodzi o sprawowanie władzy. Nie kondycji fizycznej, tylko sprawowania władzy. Jeśli chodzi o tą opcję jego zestrzelenia nad terytorium Białorusi, przecież Rosjanie mają w pełnym, całą Białoruś w zasięgu swojej obrony powietrznej, prawda? Ostatecznie
mamy potwierdzenie... Systemy.
Tak. To jest... Tak, ostatecznie Prigorzyn został zestrzelony, no prawda? Nie został otruty, no zabity nożem. Został zestrzelony najprawdopodobniej z systemu Buk, który wybuchł tuż przed jego Embraerem, którym leciał. Także no, on podważa te informacje, zastanawia się na tym i ja mam wrażenie, że momentami jednak mimo wszystko kompromituje się jako analityk, który nie dostrzega pewnych zależności i tego, co z tych wypowiedzi wynika. No, to jest... Tak jak powtarzam, to jest subiektywna perspektywa, ale tak miało dokładnie być.
No zresztą jest nazwa, tytuł jest Polska na wojnie, no to raczej to jest siłą rzeczy, więc rozmowy są z polskimi politykami. Ogólnie rzecz biorąc, muszę Państwu powiedzieć, że przed tą rozmową my rozmawialiśmy o tej nitce, która powstała w Ukrainie, bo ja już też miałem takie poczucie, sam oglądając rozmowy z Tobą, że no nie ma sensu Cię zapraszać, no bo już wszyscy z Tobą porozmawiali, no to gdzie ja jeszcze po tym powrocie z Izraela będę się tutaj pchał i odtwarzał, wiesz, po prostu rozmawiał po raz kolejny, no bo po co? Ale po pierwsze przeczytałem książkę, a po drugie bardzo mnie ciekawiło, co ty sądzisz o tej nitce, czy na to patrzyłeś, bo...
Tak, to jest bardzo ciekawe.
Nitka powstała w Ukrainie, która właściwie mam wrażenie, ona jest tak długa, ona nie wiem ile ona ma tweetów, ale to jest coś niesamowitego, zaraz to mogę sprawdzić jeszcze, ale właściwie mam wrażenie, że tam każda strona tej książki została w pewien sposób jakby przetłumaczona na ukraiński, ale po swojemu, często w dziwny sposób zinterpretowana, często mam takie poczucie, że trochę zmanipulowana, bo przeglądałem to, to ma milionową, proszę Państwa, milionowy zasięg w Ukrainie, więc jeszcze przed tłumaczeniem twoja książka trafiła do Ukraińców. Chciałem zapytać, jak ty to skomentujesz, bo słuchaj, jednak mam takie poczucie, że sporo rzeczy tam jest no, trochę zmanipulowanych przez tą panią, która nie wiem kim jest, ona chyba nie jest nawet dziennikarką, nie jest blogerką, po prostu jest jakąś influencerką na Twitterze, zresztą też z niezbyt dużym zasięgiem, no, ale to zrobiło niesamowitą furorę.
Słuchaj, na Ukrainie nawet influencerzy współpracują ze służbami specjalnymi, także trudno powiedzieć. Był kiedyś jedna z influencerek, zresztą została odznaczona nawet medalem chyba Churu czy SBU, z tego co pamiętam. Ale nieważne, to zostawmy, nie wnikamy w intencje, to nie ma znaczenia. Rzeczywiście jest na przykład taki człowiek tam no, w tej nitce, który wypomina mi wyjazd na Krym po jego zajęciu przez Rosjan, to był 2017 rok zdaje się. Wypomina mi to, że w tekście, w tej relacji z Krymu ja opisuję tą procedurę, jak się na ten Krym wjeżdża i opisuję wizę rosyjską, którą musiałem mieć, żeby na Krym okupowany wjechać. Wizę rosyjską, na której na mapie Federacji Rosyjskiej Krym jest zaznaczony jako integralna część Federacji Rosyjskiej. Oczywiście Krym jest okupowany i nie jest integralną częścią Federacji Rosyjskiej, ale oczywiście ta osoba, która krytykuje mnie za wjazd Krym z wizą rosyjską, nie wspomina o tym, że aby wjechać lądowo na Krym, musiałem to zrobić zgodnie z prawem ukraińskim, czyli postarać się o dozwil tak zwany, który mam i który jest dla mnie bardzo cenną pamiątką do dzisiaj. Dozwil, który należało zdobyć w rządzie ukraińskim ze zdjęciem pieczątkami. Ten dozwil musi zostać podbity przez ukraińskie wojsko za Nową Oleksijówką, czyli za tym przesmykiem takim cienkim, którym wjeżdża się na Krym do tego przejścia, które ustawili Rosjanie. No bo tak, Ukraińcy nie traktują tego jak granicy, czyli wbijają inne pieczątki na dozwil niż Rosjanie. Rosjanie wbijają pieczątki na wizę, którą udzielają, żeby móc wjechać na okupowany Krym. Później jest mocno krytykowana ta kwestia mojego przesłuchania na punkcie granicznym przez FSB. Oczywiście, że FSB przesłuchuje każdego, kto wjeżdża, jest dziennikarzem i wjeżdża na Krym, żeby prowadzić tam swoją pracę zawodową, tak jakby zbierać informacje i pisać teksty. Ten sam Twitterowicz, który mnie krytykuje za wjazd legalny, przypomnę, bo nie wleciałem do Moskwy, nie poleciałem do Symferopola z Moskwy, tak jak obserwatorzy wyborów, ci nielegalni obserwatorzy wyborów sponsorowani przez Rosjan, tylko na Krym wjechałem legalnie z dozwilem ukraińskim, nie łamiąc prawa ukraińskiego, bo gdybym złamał prawo ukraińskie, wjeżdżając z wizą rosyjską na Krym ze strony do Symferopola, lecąc z Moskwy, to na Ukrainę bym nie wjechał przez 10 lat. To jest oczywiste, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że on cytuje ten mój artykuł, nie dostrzegając pewnej takiej no, ironii w pisaniu o Krymie jako guberni Putina, bo ja w tym tekście pisałem o tym, że to jest Krym ma być zagospodarowany tak jak Soczi, czyli że tam mają być wlane miliardy dolarów po to, żeby kupić poparcie, krótko mówiąc, przez Putina, a cały tekst jest poświęcony temu, jak zachodnie koncerny omijają sankcje, żeby na Krymie inwestować i współpracować z Rosjanami, o czym oczywiście też w tej nitce no, nie przeczytasz, tak? Jakby o szczegółach tego tekstu, który zresztą był dość mocno cytowany przez ukraińską sekcję Radia Swoboda po tym, jak z tego Krymu wróciłem, czyli opisując ten cały proceder omijania sankcji przez koncerny zachodnie na Krymie. No i właśnie tu jest ta manipulacja, to jest takie wyciąganie jakiegoś elementu jednego i mówienie, że to jest na pewno ruska onuca, bo wjechał na Krym już okupowany w 2017 roku, bez podawania oczywiście informacji o tym, że to był wjazd w pełni legalny z punktu widzenia prawa ukraińskiego, bo to był wjazd z dozwilem i wjazd, którego rezultatem był reportaż o tym, jak łamane jest prawo ukraińskie poprzez handel nielegalny z firmami rosyjskimi na Krymie przez firmy zachodnie. Także no, poziom rzeczywiście tam tych takich niedopowiedzeń, manipulacji no, jest dość znaczny w tej nitce, ale też no, nie ma sensu, nie sposób tego do tego wszystkiego się odnosić. No to jest, internet żyje swoim życiem, w internecie narracje są kręcone według zasad, z którymi no po prostu nie da się skutecznie jakoś odnosić do tego. To musi już po prostu żyć swoim życiem.
Oczywiście. Znaczy ja mam też poczucie, wiesz, że w tej całej nitce tak popularnej właśnie na Twitterze w Ukrainie, jednak co ciekawe, jest takie tworzenie takiego przeświadczenia, że Polacy są rozżaleni, że polscy politycy są rozżaleni, że oni zostali zepchnięci na dalszy plan, że czasami to były jakieś dziecinne zachowania ze strony polskich polityków. Ja teraz tego nie oceniam, na ile właśnie w tej nitce to jest manipulowane, ale powiem ci, że jak sam czytałem tę książkę, to rozdział o wdzięcznym tytule Medaloza zrobił jednak na mnie wrażenie, bo miałem takie poczucie, że tak się nie powinni dorośli politycy zachowywać, dojrzali politycy, którzy mam wrażenie w pewnym momencie za wszelką cenę, jak czytam tę książkę, chcieli zaistnieć, zapisać się w historii, dostać swój medal. Ja mam takie poczucie, że raczej zazwyczaj w Ukrainie jak coś robisz i mówisz prawdę i działasz, to właśnie medali nie dostajesz tak swoją drogą. I chciałem cię zapytać, jak to było z tą medalozą?
No było dokładnie tak, jak mówisz, to jest też do pewnego stopnia zrozumiałe. No Zełenski w pewnym momencie stał się zaczął dystrybuować prestiż. To też polscy moi rozmówcy mówią o tym, że bilet do Kijowa, czyli prawo wjazdu do Kijowa i uścisk dłoni prezesa był walutą w relacjach Zełenskiego z Zachodem. I była taka moda właśnie na wyjazdy do Kijowa, na to, żeby się pokazać w kamizelce kuloodpornej tam gdzieś w czerwcu, w lipcu, później pokazać, jak się bohatersko bierze udział w wojnie. I słuchaj, no mnie nie dziwi to, że strona ukraińska to wykorzystywała. Jeżeli zrozumiała, że może dystrybuować prestiż w ten sposób i uzyskiwać z tego konkretne, wymierne korzyści polityczne, to dlaczego miałaby tak nie robić? No to jest naturalne. I trudno się temu dziwić. No to jest coś, co jest oczywiste. Natomiast tak, jak pytasz mnie o zachowanie polskich polityków, którzy bili się o te medale czy o wyjazd do Kijowa, no to jest niepoważne. No to jest ten brak zrozumienia jednak pewnej specyfiki relacji z Ukraińcami i to zaprzecza tej tezie o tym, jakoby Polska miała mieć jakieś klucze do zrozumienia spraw ukraińskich. Ja nie uważam, że Polska ma jakieś klucze do zrozumienia spraw ukraińskich, a medaloza i ten jakby taki ran na ordery przyznawane przez Wołodymyra Zełenskiego tylko to potwierdza. No. I to jest, a jeśli mówisz o tym takim, jeszcze wracając na chwilę do tej nitki, czyli o tym takim mówieniu tej pretensji Ukraińców do tego, że Polacy czują się niedocenieni, to znowu jak prześledzisz tą linkę, to całe zamieszanie twitterowe, tą nitkę, to widzisz znowu narrację, która jest o 180 stopni odmienna od tego, co w Polsce mówimy na temat spraw stosunków polsko-ukraińskich. Ja mówię, mam wrażenie, że to są dwie narracje, które się nie spotykają. To są dwie opowieści, które nie mają punktów wspólnych.
nie, nawet się ich jakoś nie konfrontuje ze sobą. To jest najzabawniejsze. Bo jak się już Polacy spotykają z Ukraińcami, to jest klepanie po plecach i uśmiechanie się do siebie, no a potem jakoś tak właśnie, tak jak to robili polscy politycy i ukraińscy, zamiast powiedzieć sobie pewne rzeczy i coś ustalić, to się wychodzi i się, nie powiem pyszczy, bo to złe słowo, chociaż trochę mi się to z tym kojarzy, z takim licealnym po prostu rzucaniem jakimś takich do rywala jakichś takich tekstów. No po prostu się wychodzi i się mówi na forum publicznym pewne rzeczy, zamiast się ze sobą skonfrontować i ustalić jakieś wspólne punkty. No ale właśnie już powoli zbliżając się do końca, gdzie my w tej chwili jesteśmy? No bo powiedziałeś, że wiele rzeczy miało na to wpływ, że jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym. Natomiast jednak z samego końca twojej książki mam takie poczucie, że można było ten czas wykorzystać lepiej, że Polska, jeżeli już mówimy o Polsce, polscy politycy mogli ten okres wykorzystać lepiej i to nie chodzi tylko o Ukrainę, ale też o wpływ w Unii Europejskiej, o relacje z krajami właśnie starej Europy. Na ile Ukraina na przykład jednak stwierdziła, że zwraca się do starej Europy, bo zobaczyła, że my z tą starą Europą w ogóle nie możemy rozmawiać, my jesteśmy z nią skonfliktowani, bo też mam takie, co ciekawe, wrażenie, jak czytam tę książkę.
To był chyba największy błąd, strategiczny błąd tego, że nie wykorzystaliśmy tego karnawału w relacjach z Ukraińcami do tego, żeby poregulować stosunki ze starą Europą i z Komisją Europejską, bo to jest jakby to poczucie Zełenskiego, że Polska nie jest sprawcza w Unii Europejskiej, że nie może dowieść żadnego tematu w relacjach z Unią Europejską do końca. No ono miało znaczenie w tym jakby porzucaniu w Polski jako partnera w stosunkach dwustronnych. I to jest, ale jeśli chodzi o tą tezę Portnikowa, która mówi o tym, że Ukraina, że Europa Środkowa jest rywalem Ukrainy, a do tego Polska, jako najważniejszy przedstawiciel Europy Środkowej, ma pretensje historyczne do Ukrainy i trzeba się orientować na Francję i na Niemcy. Ja myślę, że to jest doktryna, która obowiązuje od lat i która będzie obowiązywała. I niezależnie od ekipy politycznej w Kijowie, rzeczywiście politycy ukraińscy będą orientowali się na stare stolice, na Paryż i Berlin, czyli na tych, których postrzegają jako sprawczych, co też w gruncie rzeczy jakoś tam jest logiczne z ich punktu widzenia. Natomiast w tym momencie te relacje polsko-ukraińskie, pytałeś o tym, w jakim są punkcie. No one są w dołku sinusoidy, która jest cechą charakterystyczną dla stosunków polsko-ukraińskich w zasadzie od zawsze, od późnego Kuczmy, czyli od tego momentu, kiedy one stały się bardzo ważne dla Polski i dla Ukrainy. To są sinusoidy, które mają swoje doły i swoje zwyżki. No teraz ten dół jest znaczny. No to jest to nie tylko zboże, to jest historia, to jest kryzys na granicy, który teraz obserwujemy, czyli wielokilometrowe kolejki, które tam się poustawiały. Ja nie wiem, no mam wrażenie, że uda się nam z tego dołka wyjść, ale jeśli chodzi o powrót do takiego karnawału, jaki miał miejsce po 24 lutego, do czegoś takiego powrotu nie ma. To jest już pozamiatane. I co więcej, ja myślę, że te nowe jakby elity idące po władze w Polsce, że one jednak dostrzegają pewien deficyt wiarygodności po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o elity ukraińskie i nie wejdą już tak ochoczo w jakieś takie projekty, które są obarczone tymi pojęciami ezoterycznymi, takimi jak przyjaźń, wdzięczność, że to już chyba, ten czas mamy zdecydowanie chyba za sobą.
No to może dobrze, bo po prostu może będzie pora na interesy i na po prostu wzajemne załatwianie spraw po prostu, bo chyba Ukraińcy to jednak próbują robić też cały czas.
Tego należałoby sobie życzyć, żeby skatalogować sprawy do załatwienia, a nie opierać się na kategoriach ezoterycznych.
Wspomniałeś o tym w trakcie tej rozmowy, że Łukaszenka obawiał się, że może zostać zestrzelony i że możliwe, że będzie musiał uciekać z Białorusi na samym początku wojny i on sondował z polskimi władzami to, czy będzie taka możliwość, czy będzie możliwość wyjechania na kołach przez Polskę?
No sondował po prostu opcję ewentualnego skorzystania z lotniska polskiego do ucieczki. No to nie było sondowanie tego, jak się tam może porozumieć z władzami polskimi, czy go ochronią i tak dalej. No on na tamtym etapie wojny wydawał się postacią bardzo słabą i taką, która nie ma nic do zaoferowania ani Putinowi, ani Zachodowi. To jest to, nie ulega kwestii. Druga sprawa jest taka, że w takim technicznym wymiarze no on próbował pewne gesty wobec Zachodu czy wobec Ukraińców okazywać, no na przykład udzielając terytorium na te rozmowy z pierwszego etapu wojny, czy też wydając na papierze zgody na lądowanie polskich śmigłowców, które woziły ukraińskich oficjeli na rozmowy na Białoruś. Natomiast ten jego lęk no wydaje się oczywisty. No ten pierwszy etap wojny to jest ogromny nacisk ze strony Putina na Białoruś i na Łukaszenkę. I to sondowanie wylotu z Polski, no to była jakaś próba rzeczywiście ustalenia, na ile ma opcję na to, żeby wylecieć z lotniska, które jest poza zasięgiem, znaczy jest w zasięgu oczywiście obrony powietrznej, jakaś część Polski jest w zasięgu pocisków rosyjskich, natomiast no oczywiście wylot z Polski czy z Litwy byłby dla niego o wiele bardziej bezpieczny niż próba uciekania samolotem, o którym Rosjanie wiedzą, że jest jego, czy też próba uciekania samolotem z kraju, który jest całkowicie pod parasolem obrony powietrznej rosyjskiej. Mógłby stać się pierwowzorem Prigożyna po prostu w takiej sytuacji.
Opisujesz sytuację, która nie jest szeroko znana, sytuację wielkiego strachu i stresu części polskich polityków w momencie awarii samolotu, który leciał do Rzeszowa, prawda? Wtedy delegacja się spóźniła na spotkanie z prezydentem Joe Bidenem. To jest jeden element. Drugi element to jest właśnie ten powrót, o którym rozmawialiśmy z Kijowa. Miałem kilka razy w tej książce takie poczucie, że rzeczywiście jest jakaś taka trauma, taki strach trochę posmoleński widoczny wśród części polskich polityków. Tak rzeczywiście jest? Czy rzeczywiście wtedy w tym samolocie ci polscy politycy, którzy nim podróżowali, oni żegnali się z życiem?
Tak, zdecydowanie. Te relacje są takie, że tabu zostało złamane 10 kwietnia i nikt nie miał wątpliwości, że to, co najgorsze, może się im przydarzyć. To jest jasne. W ogóle to, co powiedziałeś o tej obawie przed tym takim kartonem, który gdzieś tam wychodził i wychodzi często z państwa polskiego, no ta obawa jest. To nie ulega kwestii. Zresztą w kancelarii prezydenta szczególnie. Duda w zasadzie w bardzo wielu swoich działaniach zdradzał właśnie taką obawę i lęk przed tym, żeby ktoś nie mógł mu zarzucić, że państwo jest z kartonu, że państwo jest niewydolne. Tak samo jak organizowano tą pierwszą wizytę w Kijowie już w czasie wojny, czyli w kwietniu. No między innymi jedną z motywacji dołączenia Steinmeiera do tej wizyty było to, żeby nikt nie mógł się przyczepić, że to jest nieodpowiedzialne i niepaństwowe, no bo jak byłby Niemiec, no to no, Niemcy to mają dobre państwo, to na pewno to wszystko jest zorganizowane jak należy. Obawa o powtórkę z 10 kwietnia jest. Stan ducha tych osób, które były na pokładzie samolotu lecącego do Rzeszowa, na to i relacje po wylądowaniu tego samolotu wskazują na to, że taka obawa rzeczywiście istniała. I może to i dobrze, że gdzieś tam z tyłu głowy każdy ma to takie poczucie tego, że no trzeba robić wszystko, żeby tego kartonu państwa ujawniało się jak najmniej. Chociaż no, jak wiadomo, ujawnia się on systematycznie, regularnie i ciągle jest go za dużo.
No to prawda akurat. Ja też miałem takie poczucie, jak czytałem książkę, że dopóki był minister Kumo w kancelarii, to dopóty to wszystko grało bardzo ładnie, no a potem zniknął. Czy mogę cię zapytać, możesz zdradzić, co tak naprawdę się stało? Dlaczego minister Kumo trafił do, właśnie został ambasadorem w Chinach, w pewnym momencie wycofał się z tej takiej roli wiodącej w kancelarii prezydenta?
Tych kulisów stanowiska ambasadorskiego nie znam, natomiast no, mam wrażenie, że na pewnym etapie wyczerpała się po prostu formuła współpracy pomiędzy nim a prezydentem Dudą. Przy czym też no, nie chciałbym spekulować na temat tego, jak te relacje na finale się układały. On jeszcze w tym ostatnim akordzie swojego ministrowania w kancelarii prezydenta dowiózł temat leopardów. No i to jest rzeczywiście postać, która zapisuje się w tej historii stosunków polsko-ukraińskich bardzo, bardzo pozytywnie. Ta jego analiza była trafna, a decyzje, które podejmował, były bardzo sensowne. Także to jest duża strata dla państwa polskiego, że on w tym procesie budowania stosunków polsko-ukraińskich nie bierze już udziału.
Spojrzałem specjalnie na tył, bo tutaj jest taki fajny cytat, że z naszych informacji wynika, że na granicy z Ukrainą powróciła korupcja, która zniknęła po 24 lutego. Czy rzeczywiście też widać było z perspektywy Polski pewne zmiany w Ukrainie, że już się skończył ten etap takiego wojennej mobilizacji i część Ukrainy rzeczywiście wróciła do stara, wróciła do normalności, ale też z tymi niestety negatywnymi elementami. My to wszystko obserwowaliśmy i to politycy polscy jednak zauważali.
No zgadza się, tak było. Ta obserwacja tego, no korupcja jest papierkiem lakmusowym tego, co się działo na Ukrainie. Jeżeli złodziej, który jest skorumpowany, zaczyna znów brać łapówki, to znaczy, że postrzega to, tak jak mówią właśnie ci moi rozmówcy, zaczyna analizować sytuację racjonalnie. No on myśli portfelem w dużej mierze. Także ten czynnik korupcyjny, on ma znaczenie dla analizowania tego, w jakim stanie jest, jak bardzo zagrożona jest państwowość ukraińska. A to, jak ta sytuacja na Ukrainie się zmienia, najlepiej widać w tych malejących zdolnościach mobilizacyjnych, jeśli chodzi o armię ukraińską. No, pojawiła się ta instytucja białego biletu, czyli kwestia tego, że płaci się łapówki za to, żeby na front nie trafić. Pojawiły się pojęcia batalionu Warszawa, batalionu Berlin, Wiedeń, batalionu Londyn, czyli wszystkich tych, którzy wyjechali z Ukrainy po to, żeby w armii nie służyć. Także ta mobilizacja społeczeństwa ukraińskiego na pewno jest mniejsza. Oczywiście wzmożenie patriotyczne na Ukrainie jest ogromne. No nawet sam fakt istnienia maratonu medialnego, czyli takiego trochę zabetonowania tej sceny medialnej, czy też politycznej, no świadczy o tym, że ciągle jest utrzymywana próba takiego wysokiej mobilizacji społeczeństwa w wojnie, co też jest w sumie zrozumiałe i uzasadnione, no, żeby skutecznie odpierać Rosjan z terenów, które zajęli po 24 lutego. Natomiast tych negatywnych elementów w państwie ukraińskim jest sporo. To jest na przykład ten pomysł Zełenskiego, żeby osłabić NABU, czyli to biuro antykorupcyjne, przekazując część uprawnień do SBU. To jest kwestia mimo wszystko niereformowanego w odpowiednim tempie sądownictwa po stronie ukraińskiej, no ale przede wszystkim właśnie chyba tym takim najbardziej bolesnym dla państwa ukraińskiego jest kwestia tej niezdolności do mobilizowania Ukraińców do wojny, czyli ta instytucja białego biletu i migania się od wojska.
Całkowicie się z tobą zgadzam. Jeszcze mam jedno pytanie a propos Unii Europejskiej. W książce poruszasz taki temat tego pseudo donoszenia Ukrainy do Brukseli na Polskę. Rzeczywiście polscy politycy mogli tak myśleć? No bo na początku mamy bardzo negatywne relacje z Niemcami, krytykę Niemców przez Ukraińców, oni zresztą to fajnie opisujesz, jak oni się wypowiadali na temat Niemców, totalny brak zaufania do zachodniej Europy. No i nagle jesteśmy tutaj, kiedy w tej rozmowie nawet powiedziałeś, że jednak elity ukraińskie kierunkują się powoli na zachód Europy. Czy Polska tutaj jednak jakąś winę ponosi, czy to raczej było tak, że to Ukraińcy w pewnym momencie zmienili kierunek i czy rzeczywiście polscy politycy mają powody do tego, żeby mieć o to żal?
Wina po stronie polskiej jest oczywiście też, no i to jest jasne, jeżeli mieliśmy zamrożone relacje z Komisją Europejską, czy też takie no, niekorzystne stosunki z instytucjami europejskimi, no to trudno się dziwić, że ktoś, kto chce uzyskać korzyści w tej wojnie zbożowej, wykorzystuje te zamrożone stosunki czy złe relacje pomiędzy Polską a Komisją Europejską na swoją korzyść. No do pewnego momentu mogło się wydawać, że Komisja nie zagra przeciwko Polsce w kwestii embarga, ale niska jakość tych relacji pomiędzy Polską a Komisją Europejską, spór o KPO, spór o pieniądze unijne, no przecież Ukraińcy to wszystko widzą i wyciągają wnioski z tego, jaki jest stan stosunków pomiędzy Polską a instytucjami europejskimi. Trudno zarzucać komuś, kto walczy o pieniądze, o swoje interesy, że będzie wykorzystywał każde dostępne środki do tego, żeby Polskę dojechać. No to jest oczywiste. Ukraina jest państwem, które po 24 lutego mogło przestać istnieć. W związku z tym, broniąc się czy broniąc swoich interesów, postępuje w sposób darwinistyczny i tego trzeba mieć świadomość, jeżeli chce się no po prostu nie być ofiarą takiej darwinistycznej polityki po prostu.
Wychodzi po raz kolejny ten paździerz. Ja mam jeszcze takie pytanie a propos tego paździerza i takiego zarzutu w stosunku do Polski. Wracał kilkukrotnie w tej książce temat Przewodowa. Chodzi też nawet w tej rozmowie o tym wspomniałeś, że to jeden z tych momentów, kiedy zaczęło się psuć. Do dzisiaj wielu Polaków ma żal do prezydenta Zełenskiego, że on nie przeprosił za Przewodów, że w żaden sposób tej sytuacji nie skomentował. Jak sądzisz, czemu on się tak zachował? Czy on rzeczywiście uwierzył w to, co mu przekazywali jego ludzie? Bo powiem ci szczerze, że sam znam
osobiście jednego wiceministra ukraińskiego, który do dzisiaj twierdzi, że tam były też elementy rakiety rosyjskiej i że po prostu Polacy poddali się naciskowi ze strony Stanów Zjednoczonych. Ja to mówię wszystko w cudzysłowie, bo już pewne rzeczy zostały rozstrzygnięte w tej książce. Jak to było z tym przewodowym?
No z przewodowym było tak, że to jest... Nie ma sensu analizować tego, dlaczego Zełenski wierzy w teorie spiskowe. Jest sens analizować to z punktu widzenia takiej racjonalności polityki. I odnosząc się znowu do takiego darwinistycznego stylu uprawiania polityki przez Zełenskiego, racjonalne z jego punktu widzenia było umiędzynarodawianie sporu po przewodowie, czyli próba udowodnienia, że były tam co najmniej elementy rosyjskiej rakiety. Umiędzynarodowienie sporu, czyli wciągnięcie państwa NATO albo kilku państw NATO do tego sporu, mogło zaowocować oczywiście nie trzecią wojną światową albo na przykład wejściem wojsk lądowych polskich do wojny, ale na przykład mogło zaowocować próbą zamknięcia nieba nad zachodnią Ukrainą, co z punktu widzenia Kijowa wydaje się pożądane i racjonalne. Zresztą ta dyskusja o zamykaniu nieba nad zachodnią Ukrainą, no ona jest ożywiona w NATO, bo to, co lata nad Ukrainą zachodnią, czy Ukrainą w ogóle, nie nad strefami przyfrontowymi, to są albo pociski manewrujące, albo balistyczne, albo drony, czyli wszystko to, co nie ma załóg rosyjskich. Strzelanie do tego nie powodowałoby eskalacji do rozmiarów wojny światowej, prawda? Ukraińcy to wiedzą i jakby upierając się przy przewodowie, że to był pocisk rosyjski, no w dużej mierze próbowali ten konflikt umiędzynarodowić tak samo, jak próbowali umiędzynarodowić kwestię transportu zboża po Morzu Czarnym, tak żeby ochraniały te zboże okręty NATO.
No ale my też potem mieliśmy kolejny problem z pociskami, to znaczy, to też jest opisane w książce, bo to nie jakby ten ukraiński pocisk przeciwlotniczy, który spadł w przewodowie, to nie był jedyny pocisk, który i nie było to też jedyny obiekt latający, który trafił do, znaczy znalazł się w polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie tej wojny.
No prawda, i to tak dokładnie było. No tutaj też to obciąża państwo polskie, że tą rakietę, ten pocisk manewrujący, który spadł pod Bydgoszczą, że szukaliśmy go kilka miesięcy, no ale widzisz, no nikt nie zaprzecza temu, że jest to pocisk, że był to pocisk rosyjski. Nie ma tutaj wielkiego upierania się państwa polskiego przy tym, że to jest na pewno jakaś tam zabłąkana rakieta, że to jest Neptun zabłąkany ukraiński, prawda? Nie ma takiego rozważania. Także tutaj też no, to jest to przemawia na niekorzyść tych wszystkich po stronie ukraińskiej, którzy twierdzą, że gdzieś tam Polska ukrywa fakt, że pod przewodowem spadł pocisk ukraiński. Ale no tak, to jest rzeczywiście obciąża mocno stronę polską, że tego pocisku po pierwsze nie udało się zestrzelić w porę, tego który spadł pod Bydgoszczą, a po drugie znaleźć przez kolejne kilka miesięcy.
No tak. Znaczy wydaje mi się, że to też po stronie ukraińskiej jest coś w rodzaju takiej spiskowej teorii dziejów, takiego lęku, że ktoś ich rozgrywa, że ktoś poza ich głowami próbuje właśnie coś na nich wymusić. Jakby czasami problem ze skonfrontowaniem się z takimi prostymi, zwykłymi faktami, bo pamiętam naprawdę te reakcje, pamiętam, no zresztą tam były naprawdę do tego stopnia brak wiary w to, że to mogłoby być ukraińskie, że tam eksperci pisali całe analizy i raporty wysyłali, więc to też jest bardzo ciekawe, dowodzące, że to na pewno nie był pocisk ukraiński. I już na koniec, powiedz mi, czy uważasz ogólnie rzecz biorąc, że w tych najbliższych miesiącach i latach Polska może tak jak już powiedzieliśmy, tak jak powiedziałeś, raczej już tego karnawału nie będzie, ale czy może rzeczywiście zbudować jakieś zdrowe takie relacje z Ukrainą? Zdrowe relacje na takiej zasadzie właśnie takiego załatwiania interesów, ale też po prostu rozmawiania o pewnych rzeczach, bo jednak wiele takich momentów w tej książce jest, kiedy mam wrażenie właśnie to, że ktoś nie rozmawiał, ktoś się nie skonfrontował, ktoś miał jakieś dwie totalnie wizje, choćby w przypadku Wołynia, to totalnie to nie zagrało przede wszystkim.
Słuchaj, no odpowiedź jest tak, no pozytywna, to nie jest, te stosunki są, tak jak mówiłem, sinusoidą, ale ich urealnienie i opieranie na załatwianiu konkretnych spraw, a nie na emocjach, nie na czymś ezoterycznym, jest realne. To mamy nowe otwarcie, za chwilę będzie nowy rząd. Jeżeli ten nowy rząd nie pójdzie w politykę dla zdjęcia i dla odbierania tego prestiżu z kontaktów z Zełenskim, to taka, taki, takie nowe otwarcie jest jak najbardziej realne, to wszystko jest do zrobienia.
A to był największy problem, na przykład w załatwieniu tematu Wołynia? To tak uważasz, że polityka dla zdjęcia? Czy to jednak był jednak taki bardzo, bardzo silny opór ze strony Ukraińców?
Bardzo silny opór ze strony Ukrainy z jednej strony i niezbyt niewystarczająco asertywne deklarowanie tego, czego oczekuje Polska po drugiej stronie. Jeżeli się nie deklaruje własnej woli tego, co się chce osiągnąć w tym sporze, to trudno oczekiwać, że Ukraińcy w tak wrażliwej sprawie zrobią coś z własnej woli.
Jasne, jasne. Po prostu liczenie znów na wdzięczność i na jakieś miłe relacje, na miłość, zamiast powiedzenie wprost, czego się oczekuje.
Dokładnie tak.
Czy jest jakaś ocena, którą byś wystawił polskim politykom i polskiej dyplomacji po napisaniu tej książki za to, w jaki sposób prowadzili tą politykę w trakcie wojny z Ukrainą, no i też ukraińskim też politykom w relacjach z Polską?
Wiesz co, tego chciałbym uniknąć, bo to jest cienki lód, na którym się stąpa. Dlatego też ta cała książka jest jakąś taką mozaiką i takim bardzo no, wieloaspektowym i polifonicznym tkaniem historii, która miała miejsce. To tutaj mam wrażenie, że to się wymyka takim zero-jedynkowym ocenom i stąd też ta próba tkania takiego bardziej powiedzmy kilimu czy czegoś takiego, a nie pokazywania w tej historii przez kilka wymiarów. No, dlatego też, jeśli pozwolisz, ucieknę ocenie w takiej szkolnej tego obydwu stron tych wydarzeń.
Oczywiście. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Proszę Państwa, moim gościem był Zbigniew Parafianowicz, autor książki Polska na wojnie, którą Państwu polecam.
Dziękuję.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.